Sobotni wieczór, 16 dzień miesiąca maja, święto Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone przy mikrofonie ojciec Benedykt, a w studiu Radia Maryja, poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prezes Solidarnej Polski.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Oraz dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Szanowni Boże, dobry wieczór.
Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. To druga część rozmów z tym tematem. Bardzo proszę naszych gości, by Państwo przybliżyli, podsumowali, jednocześnie wprowadzili w temat tego naszego spotkania tym wszystkim, o czym mówiliśmy w pierwszej części radiowo-telewizyjnej o 18.15. Pan doktor Krzysztof Kawęcki.
Dzisiaj obchodzimy święto świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, który swoje życie, można powiedzieć, poświęcił Polsce, Panu Bogu, i który między innymi był autorem tekstu ślubów, które złożył w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sytuacji zagrożenia państwa polskiego. Wspominaliśmy również postać prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który pełnił w Polsce rolę prawdziwego interrexa, który był prawdziwym mężem stanu, który przeprowadził nie tylko Kościół, ale i naród przez trudny okres życia naszego państwa, Polaków, właśnie w systemie komunistycznym. No między innymi również właśnie nasi biskupi złożyli w 1956 roku śluby narodu. Złożyli je w zastępstwie władzy publicznej. I można powiedzieć, że nie ma prawdziwej polityki katolickiej, która byłaby odłączona od idei boskiej, od idei opatrzności. W przeszłości polityka chrześcijańska, polska polityka była polityką, która była przeświadczona, że dla realizacji naturalnych funkcji państwa i narodu potrzebne są boskie auxilia, wsparcie opatrzności. Stąd właśnie wspomniane takie fakty jak śluby Jana Kazimierza, czy właśnie pielgrzymki królów na Jasną Górę, czy właśnie śluby narodu z inicjatywy prymasa Wyszyńskiego. I chociaż zasadniczo polityka ma charakter ziemski i jej, można powiedzieć, punkt widzenia jest zasadniczo ziemski, to polityk katolicki nie może nie uwzględniać wymiaru transcendentnego. Polityka, jak mówił święty Tomasz z Akwinu, jest roztropnym dążeniem do dobra wspólnego. Pius XII mówił, że polityka to najwyższa po kontemplacji forma miłosierdzia. I zapewne takiej polityki oczekujemy także w Polsce. Tymczasem cywilizacja chrześcijańska przeżywa dziś najgłębszy kryzys od czasów nowożytnych. To o narodach Europy, które pierwsze przyjęły chrześcijaństwo, papież Jan Paweł II napisał krótko przed śmiercią, że żyją dziś w stanie milczącej apostazji, to jest odstępstwo od wiary chrześcijańskiej. Żyją tak, jak mówił papież, jakby Bóg nie istniał. A podczas jednej z pielgrzymek do Francji, pierwszej córy Kościoła, Jan Paweł II postawił Francuzom pytanie, dramatyczne pytanie: Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? To warto to pytanie przypomnieć także w kontekście Wigilii, można powiedzieć, 1050. rocznicy chrztu państwa polskiego, którą przyjęliśmy dzięki Mieszkowi I i dzięki temu naród polski istniał. I w tym kontekście również warto również przypomnieć właśnie postać prymasa tysiąclecia, który przecież pięknie przeprowadził wraz z Kościołem, wraz z hierarchią Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce milenium obchody tysiąclecia państwa polskiego w konfrontacji, jak pamiętamy, z tymi oficjalnymi reżimowymi komunistycznymi obchodami. Sytuacja jest nieco inna w tej chwili, jeśli chodzi o te relacje między Kościołem a państwem, ale są również pewne podobieństwa obecnie. Także siły te laickie, masońskie, liberalne robią wszystko, żeby usunąć z życia publicznego właśnie wartości i religię chrześcijańską i zaangażowanie życia publicznego i na to nie możemy oczywiście pozwolić.
Panie doktorze, po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. To temat, który nas dzisiaj zobowiązuje do debaty, do dyskusji. Słowa Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, ale naszą rozmowę prowadzimy w konkretnym dniu, wokół konkretnych wydarzeń. Myślę tutaj o wyborach prezydenckich. Proszę nam to umiejscowić, te treści, o których pan mówił, że tak wyrażę się, schodząc na ziemię, powiedzieć zwyczajnemu człowiekowi, co to znaczy w kontekście wyborów prezydenckich. Teraz mamy rzecz jasną, pomiędzy dwoma kandydatami wybieramy.
Myślę, że mamy oczywiście do czynienia z batalią, użyję nawet tego słowa, z wojną polityczną, wojną wręcz cywilizacyjną w trakcie tej także kampanii wyborczej, w trakcie tych wyborów. Dlatego, że mamy tutaj no, zupełnie dwa odrębne światy wartości. Mamy tutaj z jednej strony wizję, którą prezentuje pan Andrzej Duda, wizję Polski godnej, Polski sprawiedliwej, Polski powiedziałbym republikańskiej, to znaczy Polski aktywnej właśnie zaangażowaniem swoich obywateli. Myślę, że to jest takie jedno z ważniejszych przesłań tej kampanii, którą wyraża Andrzej Duda. Właśnie zaangażowanie obywateli, odbudowanie wiary w możliwości, odbudowanie wiary w Polskę, stworzenie możliwości dla Polaków i to zarówno dla tych młodych pokoleń, dla młodych ludzi, którzy no niestety zostali skazani na emigrację z Polski, jak i dla pokolenia średniego, a także starszego. Tutaj myślę o tych zapowiedziach właśnie legislacyjnych, które podejmie Andrzej Duda jako prezydent. Trzeba powiedzieć tak. No i z drugiej strony właśnie mamy tę wizję tej Polski, właśnie takiej powiedziałbym Polski bez rządu, to znaczy bez polityki, bez prowadzonej polityki, bez pewnej suwerennej polityki zewnętrznej, a także no, polityki wielu zaniechań, o których tutaj była mowa w części audycji telewizyjnej. Natomiast myślę, że trzeba powiedzieć tak. Jesteśmy blisko generalnej zmiany. Mamy do czynienia ze spektakularną klęską obozu Platformy Obywatelskiej. Mamy już w zasadzie w tej chwili do czynienia z pewnym, nie tylko zapowiedzią, ale już można powiedzieć z pewnym przemeblowaniem sceny politycznej, co także wiąże się z tym dobrym wynikiem, czy bardzo dobrym wynikiem tego elektoratu no, niezadowolonych, pewnego protestu, czyli osób, które głosowały na właśnie pana Kukiza. I proszę zauważyć, że suma tych głosów na Andrzeja Dudę, Kukiza, a jestem przekonany, że osoby, które głosowały na pana Kukiza, po prostu to są osoby, które no, czują się oczywiście rozczarowane pewną rzeczywistością, czują się jednak zatroskane tą sytuacją, która jest i chcą zmian i w zdecydowanej większości zagłosują na Andrzeja Dudę w drugiej turze wyborów. I te wspólne głosy to już jest większość tych elektoratów, to już jest w tej chwili większość. Mamy też do czynienia ze spektakularną klęską Palikota i SLD, i które to razem te przedstawiciele, kandydaci tych formacji uzyskali mniej głosów niż nawet Korwin-Mikke. Także tutaj sytuacja, no wydaje się, że jesteśmy, mam nadzieję, w przededniu przełomu, jest szansa, jest tylko kwestia konsekwencji i wykorzystania tych możliwości, które się wytworzyły.
Doktor Krzysztof Kawęcki, historyk, jednocześnie wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Pan Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prezes Solidarnej Polski. Podsumowanie, wnioski z tej naszej pierwszej części.
To może pozwolę sobie jeszcze raz nawiązać dla tych wszystkich, którzy nas nie słuchali wcześniej, do patrona Polski, którego dzisiaj obchodzimy, świętego Andrzeja Boboli. I wspomnę, że bodaj 2 tygodnie temu, jeśli dobrze pamiętam, wspólnie z doktorem Andrzejem Dudą, który dziś jest kandydatem na urząd prezydenta i ma wielkie szanse zostać prezydentem Rzeczypospolitej, oraz z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim, z prezesem Polski Razem panem Gowinem, z prezesem Prawicy Rzeczypospolitej panem marszałkiem Jurkiem, ale też bardzo licznymi, wiernymi. Modliliśmy się w sanktuarium w Strachocinie na zaproszenie kustosza tego sanktuarium, księdza prałata Niżnika, w intencji Polski, w intencji też dobrego wyboru, dobrej zmiany w naszej ojczyźnie. I mam nadzieję, że ta modlitwa, którą kierowaliśmy za sprawą też, zwracając się o wsparcie, no, pośrednictwo świętego Andrzeja Boboli, będzie miała siłę i skłoni nas, Polaków, bo to przecież też powinno być też natchnienie, myślę, że dla nas wszystkich, do takiej aktywności, aby nastąpił ten dobry przełom, aby w Polsce była szansa na dobre zmiany. A powiem o sile tej modlitwy i tego miejsca, sanktuarium zupełnie wyjątkowej, którą sam doświadczyłem, bo już dobre kilka lat temu, kiedy niektórzy z Państwa zapewne pamiętają, pracowałem w Komisji Śledczej do spraw afery Rywina i wyjechałem na kilka dni odpocząć, pospacerować po Bieszczadach. Zdecydowałem się wracać i odwiedziłem właśnie to sanktuarium. Rozmawiałem wówczas z księdzem Niżnikiem, spotkaliśmy się wtedy po raz pierwszy i zdecydowaliśmy się pomodlić w intencji raportu, który przygotowano, tej prawdy, która powinna zostać ujawniona z pracy Komisji Śledczej. No i wierząc oczywiście w siłę sprawczą i modlitwę również świętego Andrzeja Boboli, jednak chyba nie miałem w sobie tego przekonania, że za 2 tygodnie bodaj Sejm większością głosów przyjmie raport, który przygotowywałem, wskazujący patologie, które funkcjonowały w Polsce w okresie, który badaliśmy, wskazujący grupę trzymającą władzę, mimo że klub parlamentarny, który wówczas reprezentowałem, miał zaledwie 44 posłów, a więc była to, można powiedzieć, wręcz historia nieprawdopodobna, że przedstawiciel mniejszościowego klubu w opozycji i przygotowany przez niego raport znajdzie poparcie większości Sejmu zdominowanych wówczas przez opcję rządzącą, to było SLD, i stanie się oficjalnym raportem z prac tej komisji. A więc trochę tak z uśmiechem, ale też i z dobrą nadzieją mam to przekonanie, że jeśli wszyscy się zmobilizujemy, jeśli znajdziemy w sobie odpowiednią energię, nie tylko żeby udać się na te wybory, ale żeby przekonać naszych bliskich, naszych znajomych, naszych przyjaciół, sąsiadów, żeby poszli na te wybory, jeśli to będzie takie pospolite ruszenie dla Polski w imię tych pięknych wartości, jakie przyświęcały również świętemu Andrzejowi, który kiedy służył Polsce, naszej ojczyźnie, to sądzę, że dobra zmiana jest możliwa. możliwa, ona jest bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna, bo chyba tu garściami można podawać argumenty, które za tym przemawiają i te argumenty natury odwołujące się do sfery wartości, przekonań. Bo nie ulega wątpliwości, że dziś urzędujący prezydent, choć oficjalnie pokazuje się na uroczystościach kościelnych, odwołuje się do swojego katolicyzmu, to w rzeczywistości w podejmowanych decyzjach całkowicie temu przeczy, bo świadczą o tym jego liczne, podkreślam, decyzje, które rzutują na kształt naszego państwa, kształt edukacji, szkolnictwa, prawa, które jest przyjmowane, no choćby forsowana przez środowiska feministyczne, środowiska aktywistów homoseksualnych, lewackie, rozmaite grupy, tak zwana konwencja antyprzemocowa, która z walką z przemocą ma niewiele wspólnego, a wiele ma wspólnego z pewnego rodzaju demoralizacją i kwestionowaniem tych fundamentów moralnych, na których oparta jest historia naszego narodu i Polski.
No, skierowana nade wszystko jest przeciwko mężczyźnie.
Tak, to jest ideologia skierowana w ogóle przeciwko, można powiedzieć, takim elementarnym wartościom, bo ona mówi, że tak naprawdę każdy może wybierać sobie płeć, że płeć nie jest sprawą determinowaną biologicznie, ale jest płcią mającą uwarunkowania społeczne i te uwarunkowania społeczne są nadrzędne w stosunku do biologicznych elementów. Ona mówi o tym, że należy uczyć nie tyle tolerancji, co uczyć młode pokolenie Polaków obowiązkowym programem nauczania akceptacji i pełnej aprobaty dla różnych postaw w obszarze relacji co seksualnych, czyli promuje tak zwane...
A nawet eksperymentalnego bycia raz z chłopcem, raz z dziewczynką.
Właśnie. Też do eksperymentów nawet nakłania, bo przecież znamy wypowiedzi tych, którzy te treści jakby nadają im praktyczny wymiar, właśnie tych środowisk, które wspomniałem, feministycznych, różnych ekspertów, którzy bardzo optowali, przekonywali prezydenta Komorowskiego do podpisania tej konwencji, no to oni wprost mówią, że należy edukować młodych ludzi, że można wybierać, trzeba próbować, w jakiej roli się lepiej czują, że są równoprawne relacje tak zwanych związków heteroseksualnych, homoseksualnych, czyli małżeństwo, rodzina, to jest w zasadzie jakiś przeżytek, że religia to jest zagrożenie, to jest właśnie ta przemoc, i którą trzeba wykorzeniać, tam jest użyte wprost słowo, wykorzeniać religię. Drodzy Państwo, i podpisuje to człowiek, który odwołuje się do katolicyzmu i pokazuje się w kościele przy okazji uroczystości państwowych. Ja nie chcę, oczywiście nie jestem, nie mam prawa do tego, by być sędzią czegoś sumienia, natomiast mam prawo, aby te fakty, które są mi znane jako osobie działającej publicznie, zestawiać ze sobą, prawda? No bo w polityce musi być też wiarygodność w obszarze pewnych wartości, które się głosi i które się później realizuje, zwłaszcza w tej misji służby publicznej. I my dokonujemy tych wyboru. My będziemy decydować o tym, czy nasze dzieci dla starszego pokolenia Polaków i wnuki będą uczyć się tego, co jest normalnością i co pokazuje na tradycyjny, piękny system wartości, co jest związane z wsparciem dla rodziny, czy też będą nasze dzieci poddawane jakiejś edukacji i namawiane do eksperymentów, będziemy się wbijać do głowy, że mogą próbować rozmaitych dziwactw i patologii w obszarze życia intymnego, no to jest rzecz niezwykle, niezwykle istotna. Więc z jednej strony nie ulega wątpliwości, że ten nasz głos będzie miał na to wpływ, na przykład jakie będą programy edukacyjne i nie idąc na te wybory, ale też nie idąc na te wybory, my de facto opowiadamy się za czymś, czyli mamy na to wpływ, mamy swój wkład własny w to, w jakim kierunku będzie zmieniać się Polska, zmieniać się edukacja i też bierzemy za to odpowiedzialność, nie tylko obywatelską, ale bierzemy tę odpowiedzialność w wymiarze naszych sumień, ale też, co oczywiste, te wybory będą rzutować na to, czy na tym najważniejszym urzędzie polskiego państwa zasiądzie człowiek, który będzie biernie, jak to może trochę przesadnie, ale coś się nazywa szczek żyrandola, czy też będzie to człowiek aktywny, który będzie skutecznie dbał i bronił polskich interesów. No bo pan prezydent Bronisław Komorowski przez 5 lat miał okazję wykazać się na przykład w obronie polskich stoczni przemysłu stoczniowego, gdyby faktycznie chciał chciał wykorzystać swoją pozycję, jak twierdzi, międzynarodową i relacje z różnymi głowami państw, z którymi się spotykał. No ale co z tego wyniknęło? Stoczni nie ma. Polskiego przemysłu stoczniowego nie ma. Jest przemysł stoczniowy niemiecki, gdzie polscy stoczniowcy znajdują pracę, gdzie się rozwija gospodarka dzięki temu. Jest francuski przemysł stoczniowy zachowany, a polskich stoczni, których byliśmy dumni i których Polska słynęła na cały świat, nie ma. Co prezydent Bronisław Komorowski zrobił dla polskiej energetyki, rozwoju polskiej gospodarki, godząc się za premier Kopacz na zaostrzenie rozwiązań z tak zwanego pakietu klimatyczno-energetycznego, co w konsekwencji, zwłaszcza od roku 2019, spowoduje nie tylko likwidację wszystkich kopalń na Górnym Śląsku, jeśli nie zostanie to powstrzymane, zmienione, ale, a więc znacznie większe bezrobocie, ale spowoduje nieuchronny wzrost cen prądu. I to uderzy po kieszeni każdego Polaka. To też spowoduje wzrost cen produkcji w ogóle w Polsce, a więc część gałęzi produkcji przemysłu będzie przenosić się do tych krajów, gdzie ceny energii są tańsze, no bo to jest po prostu kalkulacja, to jest biznes. Niestety prezydent Bronisław Komorowski mógł w sposób skuteczny wykorzystać swoją pozycję i urząd, który pełni dla obrony polskich interesów naszej gospodarki, nie zrobił tego. I wiele innych tego rodzaju przykładów można podawać poprzez ten rurociąg, rurę pod Morzem Bałtyckim, Nord Stream i tak dalej, gdzie można wykazywać bierność prezydenta. I wreszcie też jeszcze przechodząc, zacząłem od sfery aksjologii, wartości i pozwólcie Państwo, że przykłady to są oczywiście tylko, odwołam się też do sfery polityki w wymiarze symbolicznej, ale jakże ważnej dla nas i w ogóle ważnej w działalności każdego państwa, polityki historycznej. No przecież prezydent Bronisław Komorowski, składając wizytę w ukraińskim parlamencie, wykazał się skrajnym brakiem profesjonalizmu, godząc się niejako na to, że nie reagując przynajmniej później na to, że w momencie jego wizyty parlament ten przyjął zmiany w prawie, dzisiaj podpisane, jak możemy przeczytać w wszystkich mediach, przez prezydenta Poroszenkę, które uznają UPA za organizację szlachetną, która walczyła o piękne wartości i co więcej skazują na przestępstwo, na więzienie każdego, kto złe słowo o działalności UPA powie. Czyli co my Polacy mamy powiedzieć o tych 100 tysiącach, przeszło, niektórzy mówią o dużo większych liczbach zamordowanych w okrutny sposób Polakach przez UPA. Ja, mając największy szacunek oczywiście dla narodu ukraińskiego i życząc mu jak najlepiej w relacji z Rosją, obrony ich suwerenności i budowy niepodległości, nie mogę zgodzić się na tym, aby nasze relacje z jakimkolwiek państwem były budowane na kłamstwie, abyśmy my jako Polacy mogli godzić się na to, że ci z naszych rodaków, którzy byli mordowani tylko dlatego, że byli Polakami, dzisiaj mają zostać zapomnieni i ten ich straszny ból, tragedię, cierpienie, a ich oprawcy mają być nazywani bohaterami przez nas Polaków, bo tego życzy sobie parlament ukraiński, a polskie państwo nad tym przechodzi do porządku. No ja się z tym po prostu nie zgadzam. A polski prezydent swoją obecnością w parlamencie w dniu, kiedy ta ustawa była przyjmowana, Bronisław Komorowski poniekąd taki fakt uwiarygadniał i z tym się poniekąd to akceptował w każdym razie. Czy też inny, można powiedzieć, moment, niezwykle ważne wydarzenie wymowne, związane z listem, jaki został czytany w Jedwabnem w imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którym uczynił on z polskiego narodu naród sprawców Holokaustu, odpowiedzialny za wymordowanie Żydów. No to jest rzecz naprawdę karygodna i niewybaczalna, że polski prezydent, do tego człowiek, który jest historykiem, może mówić takie słowa, za które całkiem słusznie niedawno bulwersowaliśmy się na dyrektora CIA, który jako wysoki przedstawiciel administracji amerykańskiej właśnie podobne słowa wypowiedział. Oczywiście piętnując rozmaite haniebne zdarzenia, które miały miejsce ze strony też i przedstawicieli czy poszczególnych ludzi, którzy byli w okresie wojny postępowali niegodnie, bo byli przecież szlachetnie walczący żołnierze Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych lub innych jednostek, które sprzeciwiały się Hitlerowi, no ale byli też denuncjatorzy, którzy zdradzali polskich żołnierzy walczących, czy też zachowywali się niegodnie w stosunku do konkretnych Żydów, no ale była ogromna większość, która przecież absolutnie tego w tym nie uczestniczyła. Cały polski naród i w tym sensie można powiedzieć, były tysiące przykładów ludzi, którzy narażali swoje własne życie, chroniąc osoby narodowości żydowskiej przed pewną śmiercią i narażając na śmierć nie tylko siebie, ale całe swoje rodziny. I takie słowa wypowiadane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, no chcielibyśmy chyba, żeby polski prezydent bronił nas, Polaków, nie tylko w tym wymiarze właśnie gospodarczym, ekonomicznym, ale też w wymiarze prawdy historycznej i nie podpisywał się pod sformułowaniami, które są kłamstwem, które w tak bardzo okrutny sposób zniesławiają naród polski, który ma piękne tu akurat karty w historii i był narodem ofiar ze strony Niemców w czasie II wojny światowej. Więc jednym słowem, ta decyzja jest bardzo daleko idąca. Czy chcemy dobrej zmiany w Polsce? I tą zmianę symbolizuje popierany przez całą koalicję obozu prawicy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, ale też i Solidarnej Polski, Prawicy Rzeczpospolitej, Polski Razem, wielu środowisk, które się podpisały pod jego kandydaturą. Czy też będziemy dalej akceptować status quo i to, co reprezentuje Bronisław Komorowski? Myślę, że tutaj wybór jest jeden, dlatego gorąco Państwa namawiam, poprzyjmy w tych wyborach Andrzeja Dudę, a wcześniej zaangażujmy się w przekonanie również tych, którzy są nieprzekonani, w zachęcenie, by poszli na te wybory, bo to bardzo ważne wybory. Każdy głos osobna ma i będzie miał znaczenie.
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prezes Solidarnej Polski, pani poseł Beata Kempa. Też prosimy o wnioski, podsumowanie tej pierwszej części. Oczywiście ta pierwsza część dostępna na portalu internetowym Radia Maryi Telewizji Trwam do odsłuchania, bo to była ważna debata, ważna rozmowa. Natomiast teraz tylko jako wprowadzenie do kolejnej części.
Jadąc tutaj do Torunia, zastanawiałam się właściwie, czy to jest zrządzenie opatrzności. Na pewno tak, ale też mądrość tych, którzy wybierali dzisiaj ten temat, bo po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę, to przede wszystkim maksyma życiowa, ale i też wielkie przesłanie dla nas wszystkich, szczególnie dla osób pełniących funkcje publiczne, wszelakie funkcje publiczne, przesłanie dla nas, w jaki sposób mamy postępować, ale też ten temat w dniu tak uroczystym, jak właśnie wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, który, jak pamiętamy, poniósł męczeńską śmierć właściwie za obronę jedności Kościoła polskiego. Przypominam przecież kwestię Unii Brzeskiej i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też ten rys, który przypomniał pan doktor, był bardzo dobrą podwaliną do naszej dzisiejszej dyskusji. Otóż, co to znaczy po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę? Każdy z nas może to interpretować oczywiście na własny sposób, ale ja rozumiem to tak, że naprzód kochamy Pana Boga. Co to znaczy kochamy Pana Boga? To znaczy postępujemy według Jego przykazań. Tych najprostszych, myślę, 10 przykazań, które są jasne i oczywiste i które są przede wszystkim niezwykle uniwersalne. Ale to też jest przykazanie miłości, w którym, myślę, też w sposób szczególny powinny się kierować osoby, które pełnią funkcje publiczne, szczególnie o tym najwyższym statusie. Co to znaczy miłować bliźniego swego? Przede wszystkim go słuchać, uważnie go słuchać, jeśli idzie o nas wszystkich, i próbować kontynuować swoje, czy dokonywać własnych wyborów, podejmować tak decyzje, aby nade wszystko uszanować ich wolę, godność i wszystkie te elementy, które temu mają przyświecać. I w tym kontekście rozmawialiśmy w pierwszej części, mając też na względzie tą decyzję, którą mamy, moim zdaniem kluczową, jedną z najważniejszych w tej chwili dla Polski po tych 25 latach od początku transformacji, czyli w kontekście wyborów prezydenckich, rozmawialiśmy o mężach stanu. I tutaj mamy prawo, pełne prawo, bo pan minister Ziobro powiedział, że nie chce być tutaj sędzią sumień, ale mamy, panie ministrze, prawo oceniać. Mamy prawo oceniać, dokonywać tej oceny, bo przecież ten wybór, ta kartka, to nie tylko kwestia zaufania naszego, czy takiego kredytu zaufania dla przyszłego prezydenta, ale to też w kontekście pana prezydenta Bronisława Komorowskiego nasza ocena. I w teraz właśnie ta ocena, której próbowaliśmy dokonać w tej pierwszej części w kontekście męża stanu. Ja powiedziałam jasno i wyraźnie, że mąż stanu to jest osoba, która przede wszystkim myśli o przyszłych pokoleniach, a nie tylko o następnych wyborach. I to różni męża stanu od zwykłego polityka czy politykiera. W tej sytuacji, nawiązując do właśnie przesłania kardynała Stefana Wyszyńskiego, wielkiego Polaka, który fantastycznie potrafił nam mówić o państwie i o władzy i jak to się ma właśnie do tych 10 przykazań. Otóż tutaj trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że jeżeli i tu mam prawo oceniać, bo kiedyś zastrzeżono, że nie mam do tego prawa. Jako obywatel, mający też jakiś tam swój jeden głos, mam prawo to oceniać. Jeżeli ktoś manifestuje bardzo mocno swoją wiarę, a nie potwierdza tego w decyzjach, które są kluczowe i obowiązują erga omnes, czyli wszystkich, są zobowiązaniem dla wszystkich, prawda? Trzeba tego prawa przestrzegać. Jeśli go uchwalam, podpisuję, inni muszą tego prawa przestrzegać, a więc ja to prawo im narzucam. Jeżeli wybierają mnie jako osobę, która wcześniej manifestuje, mówi o przywiązaniu do pewnych wartości, a potem podejmuje decyzje, które idą wbrew tym wartościom, no to chyba ocena jest jednoznaczna. Czy ktoś jest mężem stanu, wielkim politykiem, czy jest na przykład tylko i wyłącznie koniunkturalistą i jego działania są obliczone tylko na najbliższy wynik, na wynik wyborczy w najbliższych wyborach. Doskonałym i właściwie modelowym przykładem jest właśnie konwencja, tak zwana konwencja przemocowa, bo tutaj idąc też za głosem pana ministra, no mnie najbardziej przeraża, obok oczywiście redefinicji płci kompletnie odrealnionej, idącej wbrew oczywiście oczywistym prawom biologii, prawom boskim, przede wszystkim i to, że życie pochodzi od Pana Boga i że był Adam i Ewa, prawda? Nie Ewa i Ewa, i Adam i Adam. Z tego by życia nie było. To trzeba wiedzieć nam, że przede wszystkim ślad za tym idzie bardzo groźna broń, jaką właśnie jest owa edukacja i strumień pieniędzy, które trzeba będzie przekazać, bo tak mówi konwencja, że państwo musi zapewnić realizację tej konwencji. Co to znaczy zapewnić? To znaczy dać na nią podejrzewam, że w tym przypadku gigantyczne środki. Będziemy oczywiście o to w odpowiednich interpelacjach za chwilę pytać. A więc to było pytanie zasadnicze o ocenę w kontekście męża stanu i wszystkich tych elementów, które wiążą się z pojęciem męża stanu. Wybór bardzo ważny, odpowiedzmy sobie na pytania, czy chcemy męża stanu, czy chcemy osobę, za której plecami stoi sufler, czy suflerka, która jest specem od manipulacji politycznych, czy innych tego typu marketingowych trików. Wybór moim zdaniem jest prosty.
Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę, to słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które też były mottem koncertu, który odbył się na terenie parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Maryi w Warszawie Grochowie, dlatego że 3 maja na Placu Zamkowym po 4 prośbach i 4 różnych lokalizacjach urzędująca pani prezydent i pałac prezydent Warszawy no nie znalazł miejsca dla rodziny Radia Maryja, dla tych, którzy chcieli podziękować za telewizję Trwam na Multipleksie i też wesprzeć rodaków na Ukrainie koncertem charytatywnym. Są to słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. W tej pierwszej części też rozmawialiśmy o pamięci, że trzeba mieć pamięć. O czym Polacy, my wszyscy powinniśmy pamiętać przed drugą turą wyborów, co się tyczy podsumowania 5-letniej władzy prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, ale również tego, kim on był wcześniej, bo wcześniej nie była to postać nieznana światu politycznemu, też nie był to osobą prywatną, też był publiczną. Co państwo by wskazali naszym odbiorcom, którzy w rozmowie, o którą państwo apelują, mogą przedstawić jako konkrety, bo teraz widzimy, pan prezydent jawi się nam jako ten, który zgadza się na JOW-y, który pomaga w młodzieży w podjęciu pierwszej pracy, który też zaczyna rozmawiać z rolnikami na pikniku. No szkoda, że nie z tymi, którzy mają miasteczko pod kancelarią prezesa Rady Ministrów i tam walczą o ziemię, ale już obiecuje, że trzeba zrobić wszystko w sprawie ziemi. No, telefonuje do przyjaciela, spotyka się z ludźmi na ulicach i jest pięknym, wypoczętym, bardzo przyjacielskim. Przepraszam, panie prezydencie, za takie kolokwialne stwierdzenie, ale jest takim po prostu super gościem. O czym trzeba pamiętać? O tym mówiliśmy też w pierwszej części. Proszę też o przypomnienie tego w drugiej części.
Z całą pewnością warto pamiętać, że droga polityczna już w czasie Rzeczypospolitej pana Bronisława Komorowskiego od początku łączy się z środowiskami Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Platformy Obywatelskiej. Był on więc politykiem określonego środowiska, które zawsze miało takie bardzo mocne ideowe oblicze kształtowane przez między innymi niektóre media, Gazetę Wyborczą, redaktora Adama Michnika i oddziaływanie właśnie tego środowiska na Bronisława Komorowskiego było od zawsze widoczne. Zresztą też wśród jego doradców są ludzie, którzy mają bardzo mocne takie jasne identyfikacje polityczne, co znajduje zresztą wyraz właśnie w jego niektórych wyborach i decyzjach, choćby właśnie ta konwencja przemocowa, czy też inne postawy, które zdradzają taką sympatię do tej takiej laickiej lewicy reprezentującej właśnie taki punkt widzenia na Polskę i na jej rozwój. Ale to, co myślę, że ważniejsze, a w każdym razie nie mniej ważne, to jest ocena tych ostatnich 5 lat, w tym decyzji, które pan prezydent Bronisław Komorowski podejmował, bo polityka ocenia się też po deklaracjach i po tym, jak te deklaracje mają się do jego działań. A przecież pan prezydent Komorowski miał doskonałe warunki do tego, aby realizować wszystkie swoje zobowiązania, dlatego że działał w warunkach niezwykle sprzyjających, by posiadał jako partnera politycznego parlament, w którym większość miała Platforma Obywatelska, z której się przecież wywodził, który był reprezentantem. Miał rząd przyjazny ze strony Platformy Obywatelskiej, na przykład Donalda Tuska, teraz pani Ewy Kopacz. Więc chciałoby się powiedzieć, no nic tylko podejmować decyzje i zgłaszać projekty ustaw, które się zapowiadało, realizować politykę. Na przykład taką intensywną, rewolucyjną politykę prorodzinną, która rzeczywiście dałaby istotną, jakościową zmianę w Polsce. No tak się nie stało. Prezydent Bronisław Komorowski twardo zapowiadał, że nigdy, podkreślam, nigdy nie zgodzi się na podnoszenie w Polsce podatków. No wiemy o tym, że podpisał nie jedną, ale cały szereg ustaw, które w Polsce podatki podnosiły. Między innymi podatek VAT, który jest podatkiem mającym bardzo negatywne oddziaływanie na rzesze miliony Polaków, dlatego że on podnosi ceny tych podstawowych produktów i usług, które rzutują na jakość życia ogromnej większości z nas i najbardziej oczywiście negatywnie jest odczuwany przez osoby mniej zarabiające, czyli jego konsekwencje podniesienia. Ale podpisywał oczywiście ustawy podnoszące różne podatki. Tak samo jak zapewniał, że pomysł podniesienia wieku emerytalnego to jest rozwiązanie, z którym się nie zgadza i na pewno nie będzie go nigdy popierał. No, niewiele musieliśmy czekać, kiedy Bronisław Komorowski stał się wyrazicielem poglądów tych, którzy uważają, że wiek emerytalny należy istotnie podnieść i że jest to dobre rozwiązanie. I zresztą dał temu wyraz, składając wbrew zobowiązaniom swój podpis pod taką decyzją. I problem nie, tylko w tym, że zmienił swoje zdanie, bo gdyby wskazał jakieś racje, które by to spowodowały, że przemyślał sprawę, że zmienił zdanie, nie, ale on w żaden sposób tego nie tłumaczył. On swojej takiej, no niestety, no trzeba powiedzieć to, znaczy, przykro, że trzeba to mówić o osobie prezydenta, ale pewnej bucie władzy. Uznał, że po prostu on może jedno mówić, drugie robić, bo władza i siła w mediach, siła w układzie rządzącym jest tak wielka, że jemu to nie zaszkodzi i nawet jeśli będzie jawnie łamał zobowiązanie i oszukiwał tych, którzy na niego zagłosowali. Przypomnę też zobowiązania środowiska prezydenta i opinie na temat likwidacji OFE, co do którego oczywiście osobiście mam bardzo krytyczny stosunek jako pewnej konstrukcji wprowadzonej przez Balcerowicza za czasów jeszcze Jerzego Buzka, ale mimo rozmaitych patologii, które były związane z tym systemem, jeśli nawet by myśleć o jego likwidacji, to po pierwsze uczciwie warto było to powiedzieć, a po drugie trzeba było to zrobić też w sposób uczciwy, no a tak się nie stało. Znowu prezydent Bronisław Komorowski wykazał się tutaj, powiedzmy delikatnie mówiąc, niskim poziomem wiarygodności. W życiu codziennym, w relacji z ludźmi, z którymi się stykamy na co dzień, ale też co oczywiste w polityce, wiarygodność jest taką cnotą, która ma ogromne znaczenie, no bo wiemy, czy człowiek jest przewidywalny, czy możemy mu zaufać, czy możemy mu powierzyć jakieś sprawy, czy on podejmie decyzje, które będą z korzyścią dla nas, dla środowiska, które reprezentujemy, czy wręcz przeciwnie, może być to człowiek, który zawiedzie, który zrobi coś innego niż obiecuje, niż mówi, niż się zobowiązuje. No takich ludzi, którzy są dwulicowi, generalnie nikt z nas raczej staramy się wystrzegać. No i ataki okazał się w sferze decyzji politycznych, które mają bardzo daleko idące konsekwencje dla nas, dla naszego życia, dla naszej gospodarki, Bronisław Komorowski. Jedno mówił, drugie robił i my możemy i powinniśmy to ocenić w nadchodzących wyborach. Powinniśmy postawić na wiarygodność i mam nadzieję, że tak właśnie w tych wyborach się stanie. 5 lat Bronisława Komorowskiego na urzędzie prezydenta to też i liczne wpadki, ośmieszanie tego urzędu, bo pan prezydent Bronisław Komorowski zaliczał, można powiedzieć, takie groteskowe zachowania jedno za drugim, począwszy od wydarzeń, które są związane z pewną taką kulturą osobistą, na przykład kiedy gościł panią kanclerz Merkel, to cały świat obiegły ujęcia, kiedy pan prezydent rozsiadł się jak basza, stoi przed nim na baczność kanclerz Merkel. Ja uważam, że my powinniśmy prowadzić jak równy z równym politykę z Niemcami, ale nasza polska tradycyjna kultura i dobre wychowanie wymaga, aby kobiecie, niezależnie czy jest kanclerzem, czy nie, ale jest kobietą, okazywać pierwszeństwo, okazywać kulturę i zaczekać, aż usiądzie, a wtedy dopiero rozsiadać się na krześle. Ale no, takich wydarzeń jest mnóstwo. No, obrazki, których można znaleźć w internecie, bo media mainstreamowe tego nie pokazywały, kiedy prezydent Sarkozy, znowu goszcząc z wizytą w Polsce, stał pod strugami deszcza, a pod parasolem obok zadowolony Bronisław Komorowski jako gospodarz. No przecież to są takie drobnostki, można powiedzieć, ale te szczegóły też mówią wiele o człowieku, o pewnych jakby postawie prezydenta, na który o takie kwestie związane z właściwym przeprowadzeniem wizyty powinien zadbać. Ostatnie przecież wydarzenia w Japonii, ten słynny szogun, to krzesło, którego rzekomo nie było, jak później wymawiała kancelaria prezydenta i zachowanie, które wzbudziło zresztą taką nerwowość obsługi tych przedstawicieli japońskiej dyplomacji, którzy uczestniczyli tam z panem prezydentem Komorowskim, go oprowadzali. Naprawdę, no, w takich wydarzeń jest mnóstwo, a nie mówiąc już o takich choćby ostatnich zachowaniach czy wypowiedziach prezydenta Komorowskiego, który zapewniał na antenie jednej z rozgłośni radiowych, że prezydent nie ponosi odpowiedzialności za budżet, bo prezydent nie podpisuje budżetu. No, to jest, słuchałem to naprawdę z rosnącym zdumieniem, bo przecież nie kto inny, a Bronisław Komorowski przez 4 lata musiał podpisywać i by składał podpis pod każdym budżetem przygotowanym przez rząd. Inaczej nie byłoby budżetu, prawda? No, miał 7 dni nawet, konstytucja mówi, na złożenie takiego podpisu, chyba że kieruje budżet, nie zgadza się z nim do Trybunału Konstytucyjnego, no to wtedy go nie podpisuje. On twierdzi, że prezydent nie podpisuje i nie bierze odpowiedzialności. Nie wiem, czy on nie miał świadomości, że składał swoje podpisy, czy też on usiłował ludziom wmówić już tego rodzaju
Farbazony. Z tym, że nie może zawetować.
No, jednak prezydent powinien znać konstytucję, bo jest jej strażnikiem. Naprawdę, no, ale takich historii może powiadać wiele. Więc ja bym chciał mieć, żebyśmy mieli prezydenta też, z którego nie będziemy musieli się wstydzić, jak to młodzi ludzie mówią, który nie przynosi, przepraszam, to młodzieżowy slang, tutaj, obciachu, tylko przynosi nam powód do satysfakcji, bo oczywiście wpadka może zdarzyć się, to jest ludzkie każdemu człowiekowi, ale tu jest cały, tu mógłbym wymieniać, przecież kolejny internet jest pełen tego rodzaju informacji, wydarzeń, które obnażają często taką elementarną niewiedzę, czy brak takiej kultury osobistej, zachowań ze strony prezydenta, które narażają na szwank obraz i wizerunek całego państwa, bo prezydent jest głową państwa, prezydent jest wizytówką polskiego państwa.
Panie ministrze, pozostawmy troszeczkę pozostałym gościom w studiu.
Można by oczywiście dłużej o tym mówić, ale już oszczędzimy pana prezydenta pod tym względem, tak?
No. Jednak nie. Panie ministrze, nie. Myślę, że mamy prawo, jest czas oceny i jak najbardziej tutaj trzeba tej oceny dokonać bardzo kompleksowo. No to dobrze, to jeszcze idąc tropem tych wpadek, panie ministrze, to ja bym dodałabym, ale to już bardzo taka poważna wpadka, dlatego że tak jakoś do dalszej części wypowiedzi wtedy, zaraz powiem o niej, to pan prezydent przeszedł bezrefleksyjnie, bo ktoś, kto by natychmiast się zorientować, to by przeprosił i powiedział, że no to w ferworze może, nie wiem, nerwów czy jakichś emocji. No, ale pamiętacie państwo, nie mniej, nie więcej, może nie przytoczę wprost, ale tak chodziło o kontekst, kiedy były uroczystości dotyczące czci żołnierzy wyklętych. Pamiętamy, tak, że będziemy dzisiaj czcić ofiary żołnierzy wyklętych i bezrefleksyjnie, prawda, dalej przeszedł do jakichś dalszych kwestii. Dla mnie to było coś niesamowitego. Wychwyciliśmy to chyba wszyscy od razu. No ale to jeszcze przypomnijmy już tak kończąc te wpadki, chociażby te błędy ortograficzne. Jesteśmy teraz w okresie matur i z jednym młodym maturzystą rozmawiałam. Wie, matko kochana, żebyście ten język polski zdali, bo to przecież teraz przy tym ograniczeniu lektur i tej podstawie programowej. A jak prezydent może robić błędy, to co my, prawda? Więc to taki przykład. Ale to już przechodząc do kwestii bardzo poważnych.
Pani poseł, to prowokuje pewne spostrzeżenia, bo to też ktoś mówi, tato mówi, bądź poważny na pogrzebie babci, a prezydent przecież nie był poważny. Tak. To nie wiem, czy to maturzyści żartem, czy tak poważnie myśleli, ale takie żarty też niestety,
te żarty potem mogą
bo to
się
mówimy
utrwalić.
O tym w takim kontekście, niestety, mówimy o szacunku do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do głowy naszego państwa, ale niestety, no jeżeli mamy do czynienia non-stop z jakimiś karygodnymi błędami, no to nie sposób mówić, że król nie jest nagi i mówić, no wspaniale ubrany, no cudowny, no szata i zachowanie godne króla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Nie, no takie elementy po prostu biją w urząd prezydenta, tak? Przecież prezydent jest głową państwa, przede wszystkim też reprezentuje nasze państwo na zewnątrz. Zatem też jest postrzegany przez chociażby naprzód wszystkie ambasady i wszystkie rządy w Europie, a potem na świecie. I stąd tutaj jest bardzo ważne, że no i też i otoczenie powinno zadbać o to, żeby ten urząd był należycie reprezentowany. Ale przechodząc do kwestii wiarygodności, bo ona jest chyba moim zdaniem kluczem, obok tych cech męża stanu oczywiście, czyli albo je ktoś ma, albo ich nie ma. To jest kwestia chociażby hasła wyborczego. Zgoda i bezpieczeństwo. Tak sobie pomyślałam, no zgoda, tak? Zgoda, no werbalnie, prawda, zgoda. Tyle tylko, że niemalże natychmiast po wyartykułowaniu tego hasła pojawiają się spoty bijące, prawda, w przeciwnika politycznego. Można powiedzieć, tak konfrontacyjnie wywołujące tak negatywne emocje, że tutaj o słowie zgoda to w ogóle nie może być mowy, a więc ta totalna fasadowość i odwrócenie sytuacji. No i bezpieczeństwo, to jest bardzo ważne, bo dzisiaj w kontekście tego, co obserwujemy z wielką trwogą i oczywiście wielkim zainteresowaniem na Ukrainie, to owe bezpieczeństwo w kontekście tego, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, nie sposób tutaj odnieść się tak jeszcze bardzo ważnej kwestii, mianowicie postawy pana prezydenta wobec na przykład bardzo poważnych, bezpodstawnych oskarżeń jak pamiętamy, komisji anodyny w stosunku do pana generała, świętej pamięci pana generała Andrzeja Błasika. Prezydent milczał. Gdzie był zwierzchnik sił zbrojnych? My wychodziliśmy na konferencję i prosiliśmy o to, żeby, no, żeby zwierzchnik sił zbrojnych bronił honoru polskich oficerów, polskich generałów. Tutaj mi tego elementu absolutnie zabrakło i w tym momencie, w tym kontekście pragnę to przywołać i abyśmy ocenili tutaj postawę właśnie obrony honoru polskich generałów w sytuacji naprawdę bezpodstawnych, haniebnych oskarżeń, które szły w świat bez żadnej zapory. Przypomnę, wdowa po panu generale Błasiku, pani Ewa Błasik, pan Bóg dał siły, że stanęła następnego dnia i broniła honoru polskich generałów. Ale chcę w kontekście bezpieczeństwa jest jeszcze jeden bardzo ważny element, mianowicie stan i kondycja polskiej armii. To nie jest tak, że to jest tylko odpowiedzialność, tak jak dzisiaj chce się mówić, że mamy ministra obrony narodowej. Gdy się chce zdjąć w ogóle odpowiedzialność z pana prezydenta, to od razu się mówi, a mamy ministra obrony narodowej. Gdy wczoraj postawiłam zarzut, że gdzie był pan prezydent, jak strzelano do górników w Jastrzębiu, prawda, z broni, która pokazała ostatnio czasy, że też może zabić, prawda, mimo już jest, może nie jest bronią takiego rażenia jak Kałasznikow czy inne, ale jednak może zrobić krzywdę. Gdzie był wtedy polski prezydent? Gdzie był prezydent, jak przyjechały do niego żony górników? No na tyle nie miał odwagi wyjść do nich, że wysłał tam swoją żonę. Ja uważam, że powinien wtedy usiąść z tymi kobietami, porozmawiać, a w ogóle powinien się znaleźć na Śląsku i rozmawiać, co się tam stało i dlaczego ta sytuacja nagle tak się potoczyły, te wypadki. Zatem wracając do tego kontekstu właśnie bezpieczeństwa, dzisiaj mówi się, no przecież mocą i parlamentu, ale i pana prezydenta jest to, że podniesiono nakłady na armię do 2% PKB. No jeżeli popatrzymy, co zrobiono w ciągu ostatnich lat, chociażby prezydentury pana Bronisława Komorowskiego, ale też wcześniej był przecież ministrem, jak pamiętamy, obrony narodowej, no to przecież nasza armia teraz, jak wiemy, skurczyła się do 100-tysięcznej armii, która mieści się na połowie stadionu, a właściwie Rosja uzbroiła się po zęby, a my wpisaliśmy się w dość niemądrą politykę Unii Europejskiej redukcji własnej armii obronności. No tego po prostu mądry naród nie robi. Ja jeszcze chcę, bezpieczeństwo to przede wszystkim też bezpieczeństwo w obszarze ekonomicznym, czyli cała gospodarka. Tutaj też uważam, że bardzo mógł być mądry, dobry głos prezydenta, inicjatywy ustawodawcze, pewnie będziemy jeszcze o tym mówić. Ale to też jest nasze bezpieczeństwo, nasza suwerenność, nasza polska ziemia. Gdzie był pan prezydent, kiedy grzmieliśmy na alarm, ale i też są raporty, szczególnie jeden Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący właśnie chociażby oceny gospodarowania gruntami przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Szczególnie mówię tutaj o zachodzie naszego zachodniopomorskim. Przecież wprost mówi się o wyprzedaży ziemi w wielu miejscach na tak zwane podstawione słupy. Gdzie był pan prezydent, kiedy wyrażono zgodę, mówię tutaj o ministrze spraw wewnętrznych, na wyprzedaż ziemi, jeśli chodzi o polskie koleje linowe, prawda? Więc to jest też ważne. No to taki symbol nasz i tutaj odwołuje się do tego, żebyśmy o tym doskonale wiedzieli. Wreszcie, gdzie był pan prezydent, kiedy no, próbowano wprowadzić, dzisiaj tym się manipuluje, bardzo mocno przestrzegam przed tym, zresztą bardzo często mówi o tym pan profesor Szyszko, mówię tutaj o lasach państwowych. Przecież ja nie przypominam sobie, żeby pan prezydent czy też jakiś jego pełnomocnik wniósł pozew przeciwko temu, co ukazało się w mediach, czyli tej dyskusji na temat ewentualnej prywatyzacji tak lasów państwowych, jeśli idzie na konto ewentualnych odszkodowań. No, moglibyśmy mówić, ojcze, jeszcze bardzo długo, ale ta wiarygodność, przede wszystkim ta wiarygodność. Mówię jedno, robię zupełnie co innego. Ja już pomijam te 67, ale powinniśmy to jednak podnosić, że formacja, zaplecze polityczne, które nie miało tego w swoim programie, prawda, w kampanii wyborczej, a potem okazuje się, że bez dialogu społecznego tak drastycznie, szczególnie też dla kobiet, które pracują w rolnictwie, podnosi ten wiek emerytalny. Ostatnia tylko rzecz, to jest kwestia owego pisania szybko pod potrzeby kampanii wyborczej ustaw, czy w kierowania różnych inicjatyw, tak naprawdę na kolanie, tak? No takich rzeczy się nie robi. 5 lat było na to, żeby zadbać na przykład właśnie o nasz najlepszy kapitał, czyli o polską młodzież. Dzisiaj słyszymy, że nagle jest taki świetny program, chyba wczoraj, tak? Czy przedwczoraj. Tyle tylko, że on nie wybrzmi, czy nie stanie się programem już, a można było to zrobić na przykład dużo wcześniej, albo skorzystać z naszych ustaw, z naszych propozycji programów. No, długo by mówić, referenda to już jest w ogóle, czyli to mielenie wszystkich serdecznych podpisów milionów Polaków pod właśnie chociażby przywróceniem wieku, czy kwestią dotyczącą 6-latków. No, gdzie był tutaj pan prezydent?
Dziękuję, pani poseł Beata Kempa. Jeszcze doktor Krzysztof Kawęcki, no cóż, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej.
Cóż, wystarczy powtórzyć, że przede wszystkim prezydent Komorowski obniżył autorytet głowy państwa, tym samym państwa polskiego, i to właśnie rzeczywiście w wymiarze zarówno zewnętrznym, jak i także wewnętrznym. W ilości lapsusów językowych przebił zdecydowanie Lecha Wałęsę, i to z tego, powiedziałbym, najbardziej twórczego okresu prezydentury Wałęsy. Pojawia się tak w internecie takie określenie, że jest to człowiek o mentalności Gajowego. Oczywiście przy całym szacunku dla tej profesji, ale wiemy, co to oznacza.
Zawód, panie doktorze, to naprawdę...
Tak, ciężki zawód. No, prezydent to jest to prezydent tutaj właśnie żyrandola, ale no tej mentalności takiej właśnie, powiedziałbym, takiego myśliciela, który myśli, ale tak naprawdę no, z tego myślenia nic nie wynika.
Złote myśli.
Złote myśli pana prezydenta Komorowskiego. To byłby też bardzo ciekawy temat. No, jest pytanie, bym powiedział więcej, o taką kondycję wręcz, i to mówię poważnie, psychofizyczną prezydenta Komorowskiego, bo ta ilość tych lapsusów, tych wypowiedzi, tych wpadek także dyplomatycznych jest zadziwiająco duża. Także po prostu można mówić wręcz, myślę, znaczy można mówić delikatnie o wypaleniu po prostu pana prezydenta. No, oczywiście z takich ważniejszych, że tak powiem, kwestii, oczywiście to jest to ośmieszanie, powiedziałbym tak, patriotyzmu, jakaś próba takiego przedefiniowania patriotyzmu, budowania innego wizerunku tego patriotyzmu, jakiegoś takiego sztucznego, wydumanego, infantylnego. No, teraz wiemy, że a już nagrał tę audycję z tym dziennikarzem z TVN-u, prezydent Komorowski, także zresztą z człowiekiem, który
oddziaływanie na młodzież.
Na młodzież mana i którego oczywiście, który wyraził swój stosunek do na przykład flagi państwowej. Myślę, że był to dobry moment, żeby zapytać prezydent, prawda, rozmawia z takim człowiekiem, jednocześnie odmawia udziału w poważnych, naprawdę debatach, poważnych rozmowach, jak właśnie w telewizji Trwam na przykład. Poza tym oczywiście pojawił się też brak zrozumienia kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej. I tutaj też jest wiele przykładów. Konstytucjonaliści zwracali uwagę na szereg tego typu rzeczy. Między innymi właśnie chociażby ostatnio to niekonstytucyjne de facto rozpisanie referendum. Także to oczywiście świadczy o jakości, czy braku jakości, prawda, całego tego urzędu. Brak realizacji polityki historycznej. To jest odrębne zagadnienie, a to jest bardzo ważna funkcja prezydenta Rzeczypospolitej. Pan poseł mówił o tym bodajże w programie telewizyjnym, o tej chociażby wypowiedzi prezydenta, historyka, jakby nie było, że Polacy są narodem ofiar, ale i narodem sprawców. No skandaliczna, skandaliczna wypowiedź. No to tak to można powiedzieć, że pewnie jeszcze by się różnych tych oczywiście kwestii nazbierało. No, nawet ja nie wiem, no trudno analizować poważnie politykę zagraniczną prezydenta Komorowskiego, bo ja bym powiedział, że tej po prostu polityki zagranicznej nie ma. A jeśli się gdzieś pojawia, no to jest to polityka, która po prostu... jeśli pojawiają jakieś próby realizacji polityki, to są oczywiście też żenujące. No i ten rzeczywiście, ten ostatni przykład, kiedy to prezydent wcześniej składa wizytę na Ukrainie z prezydentem Poroszenko, wygłasza no, takie nijakie, powiedziałbym, przemówienie, poklepuje po ramionach prezydenta Poroszenka, później Sejm ukraiński w tym samym dniu, co oczywiście nie jest przypadkiem, właśnie uchwala tę ustawę o gloryfikacji tych zbrodniczych formacji OUN i UPA, które dokonały ludobójstwa na ludności polskiej, a teraz podpisuje prezydent Ukrainy tę ustawę. Nie ma żadnego sprzeciwu, żadnej reakcji ze strony prezydenta Rzeczypospolitej.
Ja bym jeszcze, ojcze, przywołała jedną rzecz, bo to ważne, a w kontekście tej wiarygodności. Mianowicie, jak pamiętamy, pan prezydent mówił, że ci, którzy chcą zmieniać konstytucję, to frustraci, prawda? A za chwileczkę tak naprawdę sam proponuje referendum w sprawie fundamentalnej, jakim jest ordynacja wyborcza. I wreszcie myślę, że to, co jednak wybrzmiewa, to jest buta i arogancja. I brak rozeznania, jeśli idzie potrzeby. Szczególnie młodych ludzi, to też wybrzmiało na ulicach Warszawy po pytaniu tego młodego człowieka, co ma zrobić siostra, która po 3 latach dobrze wykształcona dostała pracę za 2000, prawda, i nie może sobie
kupić. I jednocześnie ten młody człowiek, tak, bardzo świadomy, skwitował wpłacę na procywil.
Tak, tak. A pan prezydent, no albo niech zmieni pracę, albo niech weźmie kredyt. No to pokazuje, że tej klasy polityk absolutnie, myślę, że tutaj po pierwsze brak rozeznania, po drugie
Polskę,
jeszcze pretensje, że w ogóle tak, zostało zadane.
Tak, jeszcze pytanie. Jedno zdanie, jeszcze rzeczywiście, bo tak myślę, że to można podsumować. I to, co jest najbardziej już niepokojące, to jest pytanie o suwerenność prezydenta Komorowskiego jako prezydenta Rzeczypospolitej, o jego związki chociażby z byłymi funkcjonariuszami WSI. To, o czym ojciec wspomniał, że tego typu pytania, jak zadał ten młody człowiek, to wywołują jakąś taką histeryczną wręcz, arogancką reakcję, ale taką reakcję człowieka, który no, czuje się jakimś takim no, wręcz zastraszony. Także to jest oczywiście rzecz, i tu książka chociażby pana Sumlińskiego w tym kontekście jest tak, że tą, nad której to treściami no nie można przejść obojętnie.
Trzeba przypomnieć jeszcze jedno zdarzenie w związku z tym, co pan doktor powiedział, bo to ważne. Ja przypominam sobie to, kiedy jeszcze pan prezydent był marszałkiem Sejmu i kiedy to zwołaliśmy specjalne posiedzenie komisji, żeby pan prezydent wytłumaczył się z tych kontaktów i wtedy...
I z głosowania niestety, tego, prawda, głosowania
przeciwko rozwiązaniu. Ale wtedy przede wszystkim chodziło o te kontakty, prawda, z oficerami czy funkcjonariuszami WSI i wtedy po prostu nie przyszedł.
Pani poseł, kto z młodego pokolenia rozumie, co to jest WSI?
No, ci, którzy się porządnie uczyli historii, a wielu jest takich i wielu dzięki naprawdę świetnym nauczycielom, tak, o których mówiliśmy tutaj, opowiadaliśmy sobie w przerwie, że dziękujemy Panu Bogu, że są jeszcze tacy nauczyciele historii, którzy mimo okrojonych godzin jednak edukują naszą młodzież w ramach różnych innych też zajęć, ucząc tej prawdy właśnie historycznej, ale myślę, że wiedzą.
Bo nazwa jest ciekawa, wojskowe służby też... informacyjne zbierały
ale informacje. Ja podejrzewam, że tak, gdybyśmy zadali pytanie uczniom, nawet licealistom, to obawiam się, że...
Wielu nie, ale...
Wielu by, no to, ale tak. Że zdecydowana większość by chyba jednak nie wiedziała, no niestety.
Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. To temat naszego spotkania. Z nami pani poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski. pan Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były poseł Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, prezes Solidarnej Polski. Jest z nami również dr Krzysztof Kawęcki, historyk i wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów. Za chwileczkę przypomnę numery telefonów. Jednak zanim pierwszy telefon, to tak wiele powiedzieliśmy o obecnym prezydencie, kandydacie na prezydenta na drugą turę, Bronisławie Komorowskim. Nie wspomnieliśmy albo nie przeanalizowaliśmy postaci drugiego kandydata, Andrzeja Dudy. A to pytanie ma taki szerszy kontekst, ponieważ no, w studiu są reprezentanci Solidarnej Polski, Prawicy Rzeczypospolitej. Można byłoby jeszcze wspomnieć Polskę Razem, Jarosława Gowina. Te ugrupowania nie wystosowały swojego kandydata. Wszyscy popieracie kandydata, którym jest Andrzej Duda. Powszechnie przyjęło się i słyszymy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Duda, na prezydenta, więc moje pytanie, dlaczego Państwo nie wystosowali swojego kandydata i w czym Andrzej Duda spełnia Państwa oczekiwania, Państwa formacji politycznych jako przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. A telefony do studia 56-655-2355, Polska Północna, Polska Południowa 56-655-2356. W naszej rodzinie 536-600-100 lub 536-600-200 i dla zagranicy 48-56-655-23-33 lub 23-66. Odpowiedź na to pytanie rozpocznijmy od prezesa Solidarnej Polski, pana ministra Zbigniewa Ziobry.
Rzeczywiście Solidarna Polska zdecydowała się poprzeć kandydaturę pana doktora Andrzeja Dudę. Jest to wynikiem wcześniejszej umowy, którą zawarliśmy z Prawem i Sprawiedliwością i z Polską Razem, kierując się odpowiedzialnością za stan, w jakim znalazła się nasza ojczyzna, za moment historyczny, za biorąc pod uwagę wynik głosowania do Parlamentu Europejskiego. Otrzymaliśmy 4% poparcia. Oceniliśmy, że możemy oczywiście dalej występować i startować również w wyborach prezydenckich samodzielnie, budować poparcie. Jest to możliwe, o czym świadczy choćby wynik pana Pawła Kukiza, który nie mając szerszego zaplecza, ale mając osobistą popularność, był w stanie zdobyć 20-procentowe poparcie. Byłoby może taką pewnie nie taktem z mojej strony, gdybym przywoływał w tej chwili sondaże w wyborach prezydenckich, które dawały naszemu kandydatowi, a więc nie jest to tajemnica przecież dla państwa, że byłem rozważany w tych wyborach jako kandydat Solidarnej Polski. Bardzo dobre rezultaty, jeśli chodzi o takie szacowane wyniki poparcia, ale trzeba było postawić sobie pytanie i odpowiedź na nie miało kluczowe znaczenie. Co jest ważniejsze? Czy decydujemy się na samodzielną drogę i być może uzyskanie nawet dobrego, czy nawet bardzo dobrego, jak wskazywały te prowadzone przez nas badania za pośrednictwem SMK-KRC, czy OBOP-u zamawialiśmy takowe sondaże do własnej wiedzy. Wynik, który byłby podstawą dla budowy naszej formacji w przyszłości, czy jednak zrobić krok wstecz, cofnąć własne plany i projekty polityczne w imię dobra wspólnego, w imię wartości wyższych, w imię tego, że nasza ojczyzna znalazła się w takim przełomowym momencie, można powiedzieć poniekąd na jakimś zakręcie swojej historii, który wymaga pełnej mobilizacji i zjednoczenia wszystkich sił. A to zjednoczenie było możliwe wtedy, kiedy ktoś zrobi krok do tyłu, kiedy porozumiemy się i w ramach tego porozumienia uznaliśmy w sposób naturalny, że to największe środowisko polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, będzie wskazywać kandydata na prezydenta. I my na to zdecydowaliśmy się. Zdecydowaliśmy się w tym uczestniczyć. Zdecydowaliśmy się właśnie kierując się tymi wartościami wyższymi, uznając, że racje partyjne nie mogą brać górę, czy indywidualne ambicje nie mogą brać górę nad sprawy naszej ojczyzny, bo partie, poszczególni kandydaci, ich popularność musi być na dalszym planie w stosunku do naszej wspólnej służby wobec Polski, wobec ojczyzny. I po przemyśleniu podjęliśmy tę decyzję. I sądzę, że była to dobra decyzja, no bo popatrzcie Państwo na ten wynik Andrzeja. Zwycięstwo w pierwszej turze, minimalne co prawda, ale jednak, które dało taką ogromną nadzieję bardzo wielu Polakom na zmianę, które spowodowało ten przełom w myśleniu też i tych, którzy wcześniej nie myśleli głosować na kandydata prawicy. Przełom w tej poczuciu beznadziejności tych, którzy nie chodzili na wybory, bo sądzili, że nie da się pokonać kandydata rządzącego układu władzy. Andrzej wygrał tą pierwszą turę niespełna 1% głosów, jak się ostatecznie okazało. No gdyby tak się stało, że Solidarna Polska wystawiłaby w pierwszej turze własnego kandydata, to nawet gdyby to był uzyskany przez nas niezły wynik, to z całą pewnością wtedy wygranym ostatecznym tej pierwszej tury nie byłby Andrzej Duda, tylko byłby Bronisław Komorowski prawdopodobnie, tak? Głosy by się podzielili. Gdyby partia Marka Jurka wystawiła swojego lidera w wyborach prezydenckich, to też uzyskałby jakieś poparcie i to byłyby też głosy prawicy. Gdyby pan Jarosław Gowin wystartował w wyborach prezydenckich, też uzyskałby jakiś wynik i to też byłyby pewnie głosy na centroprawicy. Więc krótko mówiąc, zdecydowaliśmy się połączyć siły dla właśnie takiej wspólnej sprawy, dla wspólnego celu, jakim jest później tworzenie wspólnego rządu, bo mamy
głowę. Rozumiem, że państwo bezpośrednio teraz bierzecie udział też w kampanii jako Solidarna Polska.
Tak, bierzemy udział w kampanii. Każdy z nas, czy to Beatka, jeździ po Polsce i wspiera przy okazji różnych spotkań Andrzeja Dudę. Również ja jeżdżę. Wczoraj byłem w Białymstoku, przedwczoraj byłem w Lublinie, jeszcze wcześniej byłem w Kielcach, w Krakowie. Jeździmy po kraju, będziemy jeszcze jeździć też w ostatnim tygodniu. Liczne spotkania odbywamy. Na wszystkich tych spotkaniach Andrzeja Dudę wspieramy, bo traktujemy go też jako naszego kandydata, skoro takie decyzje już zapadły. I jestem też przekonany, tu i dodam jeszcze od siebie, że jest to w mojej ocenie bardzo dobry kandydat. Znam Andrzeja dość dobrze, myślę, mogę to powiedzieć, podobnie jak i Beata, bo razem współpracowaliśmy z panią minister z Andrzejem. Doktor Andrzej Duda był wiceministrem sprawiedliwości, czyli no, mieliśmy okazję bardzo blisko współpracować wtedy, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. Odpowiadał za bardzo ważne odcinki pracy związane z informatyzacją wymiaru sprawiedliwości oraz za agendę zagraniczną, czyli kontakty międzynarodowe. Nabrał tam zresztą dużego już doświadczenia i umiejętności radzenia sobie w tych relacjach z ministrami sprawiedliwości krajów Unii Europejskiej. Więc jest to człowiek naprawdę dobrze przygotowany, solidny, profesjonalny, świetny prawnik, pracowity. Mogę o nim mówić w superlatywach i pokazywać wiele jego silnych, mocnych stron, które mogą stać się ważnym atutem wtedy, kiedy będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Mam nadzieję, bo mówimy dzisiaj mąż stanu. No, trzeba też i z pokorą oczywiście do takiej mąż stanu to jest ktoś, kto się nie rodzi zaraz. To jest ktoś, czy Andrzej Duda, czy ktokolwiek inny. Myślę, że to historycy będą oceniać, kto dorósł do tej zaszczytnej, tego miana męża stanu, ale na pewno ma liczne takie atuty, które mogą sprawić, że odbije pozytywną taką, można powiedzieć, pieczęć na tej polskiej, księdze polskiej historii, jeśli wygra te wybory i jest w nim duży potencjał. Jest to człowiek też z dobrej rodziny, krakowskich profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej, ludzi wiary, patriotów, jest przykładnym ojcem, kochającym i żonę, i córkę. Mieliśmy okazję się o tym przekonać, więc to nie jest hipokryta, który jedno mówi, drugi robi. Dlatego z przekonaniem popieramy Andrzeja Dudę, choć jest oczywiście dziś tak się nasze losy potoczyły i drogi wprost członkiem i kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ale później na skutek naszej wspólnej decyzji stał się wspólnym kandydatem całego obozu prawicy, dlatego z przekonaniem nie tylko mówimy te słowa i z umowy wynikającej i współpracy wcześniejszej, ale też i z takiego jasnego oglądu rzeczywistości, że zmiana na urzędzie prezydenta może tylko i wyłącznie Polsce służyć, a zmiana na Andrzeja tym bardziej i myślę, że podoła tym wyzwaniom, jakie stoją przed głową państwa, tej wielkiej roli, jaką powinien pełnić prezydent Rzeczpospolitej, majestatowi urzędu i będzie też wpływał pozytywnie na bieg spraw w państwie, mając za sobą cały obóz zjednoczonej prawicy, w którym może mieć wsparcie nie tylko w tych wyborach i który też jako prezydent w jakiejś mierze jego działania reformatorskie, tą dobrą zmianę w Polsce ufam, że będzie wspierał, bo my musimy na to patrzeć właśnie jako na pewien spektakl dwóch ważnych takich odsłon. Pierwsza to są wybory prezydenckie, druga wybory parlamentarne i wyłonienie rządu. I tu i też naturalnym kandydatem oczywiście na premiera jest już człowiek, który ma niemałe doświadczenie w rządzeniu, czyli premier Jarosław Kaczyński, lider największego ugrupowania. Ufam, że również z przedstawicielami naszych środowisk, które tworzą obóz prawicy, którzy znajdą się też i w sferze władzy wykonawczej, i w parlamencie, będziemy mogli dokonać przełomu w naszej ojczyźnie i wiele pozytywnych dzieł zrealizować dla dobra naszej ojczyzny.
Pani poseł Beata Kempa.
Pan minister, rzeczywiście mieliśmy wielki zaszczyt i honor wtedy, kiedy był premierem pan prezes Jarosław Kaczyński, pracować pod kierownictwem razem z panem doktorem Andrzejem Dudą, pracować pod kierownictwem pana ministra Ziobry. Rzeczywiście wielkie doświadczenie, wielki czas, wielka wiara w to, że pójdziemy do przodu w sferze wymiaru sprawiedliwości. Te 40 kilka zespołów reformujących, prasa do 3 rano. Naprawdę to wszystko nas wszystkich zatarło w bojach i potrafimy w tej chwili rzetelnie i wiarygodnie ocenić Andrzeja, ale oprócz tych wszystkich cech, które tutaj pan minister jako szef był uprzejmy, a ja to potwierdzam jako koleżanka z pracy, wyartykułować. Ja chcę podać jeszcze jedno, jako kobieta, bo to ważne, myślę. Jest bardzo dobrze wychowany i jest człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej. Ja tego dzisiaj tak bardzo brakuje w polityce. Może to taka cecha bardzo ciepła, ale niezwykle ważna.
Ale czy jest przystojny, pani poseł?
A to pytam mnie ojciec, ja wiem, jako że przystojny, kobietę, pani, że jest pani, przystojny pani... bardzo mój mąż, którego pozdrawiam serdecznie, pewnie nas słucha. Przede wszystkim po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę i męża i moje dzieci.
Zaczęłam
ten wątek, oczywiście to jest ważne, ja pamiętam jak, a może nie, ja, może nie będę brnąć, ojciec mnie tutaj złapał za... Nie, absolutnie, rzeczywiście, jeżeli by miał reprezentować nas, prawda, poza granicami kraju, to nic dodać, nic ująć, to taka reprezentacja Polski, to by się marzyła, jak najbardziej. Ale chcę tutaj powiedzieć o tym dobrym wychowaniu, bo do czego zmierzam? No jest mi dane pracować z takimi współpracownikami, którzy są po prostu bardzo dobrze wychowani, co jest absolutnym komfortem w pracy. I taką osobą też jest pan minister Ziobro i ze swojej wrodzonej skromności nie powiedział czegoś, co mnie wypada, panie ministrze, powiedzieć. Otóż wracając do tego wątku bardzo ważnego, bo to był fundament, to była moim zdaniem, nie tylko moim, ale też wielu osób, które spotykam dzisiaj w kraju, za co wam bardzo serdecznie dziękuję. Otóż ta decyzja nasza o tym, że się porozumiemy, nie było to na pewno łatwe, ale to o to chodzi. Polityka to też sztuka kompromisów. Po zawarciu tego porozumienia, a przecież tutaj wnosiliśmy kapitał, to było sporo, ponad 300 tysięcy głosów. Dzisiaj chcemy zachęcić tych właśnie naszych wyborców i przekonać do tego, żeby absolutnie oddali głos na wspólnego kandydata pana Andrzeja Dudę. Mało tego, żeby zachęcali również innych domowników, swoich przyjaciół do tego, że warto zawalczyć o Polskę i że Andrzej jest absolutnie wiarygodnym wspólnym kandydatem. Ale chcę powiedzieć, że z badań wynikało, że gdybyśmy wystawili kandydata, chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć, jedne badania były takie, gdyby nie startował pan prezes Jarosław Kaczyński, wtedy nasz kandydat, i nie ukrywamy, w tym przypadku byłby to pan minister Zbigniew Ziobro, miał blisko 20% poparcia. Natomiast w sytuacji, kiedy startowałby pan prezes Jarosław Kaczyński, to poparcie byłoby, o ile dobrze sobie przypominam, w granicach 6-12% w zależności od sondażowni i badań. No ja chcę powiedzieć, że wspólny kandydat i ta decyzja o wspólnym kandydacie, ale naprzód o porozumieniu, bo chcę przypomnieć sytuację z lata ubiegłego roku, ciepłego, gorącego, ale pomyślnego lata, kiedy zapadła decyzja o zjednoczeniu, została podpisana o porozumieniu, została podpisana akt porozumienia. Wtedy, pamiętacie państwo, wyszły takie sondaże, gdzie w to porozumienie, ta zjednoczona prawica, ten obóz szeroki, prawda, czyli od Prawa i Sprawiedliwości poprzez Solidarną Polskę, poprzez Polskę Razem i obóz całej Zjednoczonej Prawicy, myślę tutaj o prawicy, to było poparcie ponad 40%. Ponad 40%. I to był pierwszy taki powiew odnowy, który pozwolił też całemu środowisku szeroko pojętego obozu prawicy, naszym wyborcom, wszystkim naszym wyborcom, pokazać, że można, że jest szansa, że jeżeli dokonamy kolejnego kroku, czyli wystawimy wspólnego kandydata na prezydenta, w sposób naturalny jest to kandydat z partii największej, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Taką decyzję Prawo i Sprawiedliwość podjęło o osobie pana doktora Andrzeja Dudy. Jak najbardziej było to w naszym przypadku do absolutnego poparcia i zaakceptowania. I dzisiaj widzimy tego owoce. Oczywiście jeszcze nie triumfujemy. Mamy tydzień, ostatnią prostą. To jest wielki czas mobilizacji, bo wiemy, że druga strona też się mocno mobilizuje. Chcę państwu powiedzieć, że mam takie, znaczy my widzimy to, my tego doświadczamy, szczególnie ja tutaj po tej zachodniej stronie Polski, więc to jest poważna sytuacja i warto, żebyśmy dzisiaj wszyscy właśnie dokonując tych wyborów oceniali kandydatów. Dlatego oceniliśmy prezydenturę pana Bronisława Komorskiego, bo wiem, że wielu, nawet rozmawiając tutaj ze mną, waha się i mówi, no ale może postawmy na takiego, prawda, starszego pana, stateczniejszego. No jednak popatrzmy na czyny, tak? Nie na pewne inne elementy, które są mniej ważne, tylko na te czyny. I chcę powiedzieć tutaj jasno i wyraźnie, że te wszystkie kroki niełatwe, ale dzisiaj dają efekty i myślę, że właśnie polityka to sztuka przede wszystkim kompromisów w duchu po Panu Bogu, po pierwsze kocham Polskę. Dzisiaj Polska potrzebuje odpowiedzialnego prezydenta, a za chwilę bardzo odpowiedzialnego obozu władzy.
Doktor Krzysztof Kawęcki, Prawica Rzeczypospolitej.
Porozumienie Prawicy Rzeczypospolitej i Prawa i Sprawiedliwości podpisane w 2012 roku i uroczyście ogłoszone w Narodowym Dniu Życia przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka, w naszym przekonaniu miało i ma charakter strategiczny i zakłada między innymi także wspólne działanie wyborcze. Stąd też w myśl tego porozumienia w wyborach do Parlamentu Europejskiego przedstawiciele Prawicy Rzeczpospolitej startowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Tu przypomnę bardzo dobry wynik i duże poparcie społeczne dla Marka Jurka, a także startowali w wyborach samorządowych z list PiS-u. I myślę, że te wyniki, dobre wyniki kandydatu Prawicy Rzeczypospolitej potwierdzają, że była to wartość dodana. W nadchodzących wyborach parlamentarnych kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w myśl zawartego 3 lata temu porozumienia będą startowali z list Prawa i Sprawiedliwości na 8 miejscach w całym kraju. Porozumienie to, o którym wspomniałem, zakłada, że Prawica Rzeczpospolitej, mówię o 2012 roku, poprze w wyborach prezydenckich lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ale ponieważ kandydatem tej partii Prawa i Sprawiedliwości został Andrzej Duda, no to oczywiście w sposób naturalny, jako uczestnicy właśnie tej zjednoczonej prawicy, na czele którego stoi PiS, a którego uczestnikami są, powtórzmy, Solidarna Polska, Polska Razem, Prawica Rzeczypospolitej, jest po prostu naturalne, że po prostu wspieramy oczywiście kandydaturę Andrzeja Dudy. I wielu naszych oczywiście kolegów jest w lokalnych różnych komitetach wsparcia. No i tak jak to na wojnie po prostu. Bierzemy udział w tym, bo to jest jak gdyby sprawa zupełnie naturalna, oczywista. Też tutaj myślę duże znaczenie chyba też myślę, że dla opinii publicznej prawicowej, miały różne wypowiedzi popierające Andrzeja Dudę, wyjaśniające jego różne wypowiedzi, czy broniące jego różne wypowiedzi przed atakami ze strony tego obozu właśnie liberalno-lewicowego, ze strony Marka Jurka. Dzisiaj zarząd prawicy Rzeczypospolitej oczywiście podziękował za zaangażowanie w pierwszej turze, ale przede wszystkim to, co jest i wezwał do mobilizacji, o czym mówiła też pani poseł, bo to jest bardzo ważne, ale również konkretnie wezwał członków prawicy Rzeczypospolitej, ale myślę, że ten apel można oczywiście rozszerzyć i trzeba skierować do wszystkich ludzi dobrej woli, do wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro Polski, aby po prostu podjęli konkretne działania na rzecz przekonania tych osób, które nie oddały w pierwszej turze głosów na Andrzeja Dudę, a jesteśmy przekonani, no przede wszystkim to oczywiście są, ale nie tylko, ale przede wszystkim to są te osoby, które głosowały na Pawła Kukiza, a jesteśmy przekonani, że osoby, które głosowały na Pawła Kukiza, kierowały się dobrem interesu publicznego, tym, żeby po prostu przywrócić państwo narodowi, żeby to państwo było przyjazne obywatelom, i stąd też właśnie apel do tych właśnie ludzi, którzy głosowali na innych kandydatów, nazwijmy szeroko rozumianej prawicy, aby wsparli właśnie Andrzeja Dudę, ale także chodzi o to, żebyśmy podjęli my wszyscy Polacy również taki trud przekonania innych osób, które nie poszły na wybory, że warto pójść, że trzeba pójść na wybory i zagłosować na kandydaturę Andrzeja Dudę, nawet jeśli oczywiście te osoby nie są jakimiś takimi entuzjastami tej kandydatury, ale naprawdę nawet w celu zablokowania właśnie tej kandydatury Komorowskiego, co, no już mówiliśmy wielokrotnie tutaj, jaki scenariusz dla Polski byłby wówczas niebezpieczny. Także tego typu działania są bardzo potrzebne i myślę, no gdyby taki apel, no przynajmniej jedną osobę przekonajmy, zdobędźmy prosimy. Jedną osobę, jeden głos.
Radio Maria, halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Dzwonię z Warszawy, mam na imię Małgorzata. Ja chciałabym poprosić o taką rzecz, zaapelować do państwa, bo rzeczywiście brakuje w Polsce przede wszystkim prawdy i uczciwości. Nic bardziej mi się nie wiąże z tymi sprawami, z tym, z tą prawdą, sprawiedliwością, jak właśnie rządy PiS-u. I naprawdę weźcie sobie państwo to do serca, że stawiając w tym tytule Boga na pierwszym miejscu, później ojczyznę, musicie stanąć w prawdzie i naprawdę według siebie i własnych sumień powinniście też stworzyć zaufanie, zbudować to zaufanie ludzi do was. Nie może tak być, żeby wszyscy zarabiali w administracji takie straszne pieniądze, żeby pieniądze w ogóle płynęły rzeką szeroką i żeby były tak straszne różnice w wynagrodzeniach. Tego być nie powinno i myślę, że to jest zadanie dla państwa, żeby zmniejszyć jednak ludzi w Sejmie, ilość ludzi w Sejmie i zmniejszyć im pensje. Tym zbudujecie zaufanie Polaków i pamiętajcie o tym, że honor jest najważniejszy, a w tym momencie staniecie w prawdzie, myślę, że to powinno pomóc i zbudować to zaufanie Polaków. Życzę wszystkiego dobrego i ufam, że pan Duda wygra jednak w tych wyborach. Szczęść Boże i dobrej nocy.
Dziękujemy pani Małgorzato. Prosimy.
Znaczy ja może przyłączę się tutaj do tego apelu, który pan doktor był uprzejmy skierować też do wyborców Pawła Kukiza i innych, którzy uczestniczyli, przedstawicieli prawicy, ale też i pana Mariana Kowalskiego, pana Grzegorza Brauna, pana Korwina Mikke, ponieważ są różnice czasami pomiędzy Polakami, którzy mają szeroko rozumiane prawicowe poglądy, ale tutaj nie powinniśmy szukać różnic, tylko powinniśmy łączyć się w tym, co jest wspólne i widzieć, kim jest Bronisław Komorowski, co dla Polski oznacza kontynuowanie rządu Platformy Obywatelskiej w każdej dziedzinie, i tej moralno-obyczajowej, i tej związanej z polityką historyczną, i tej związanej ze sprawami gospodarczymi. No, nie ma tutaj żadnych dobrych stron tego, co jest, więc dajmy szansę zmiany na lepsze, szanse oczywiście, bo od Andrzeja Dudy będzie zależało, czy tą szansę właściwie wykorzysta. Będziecie też Państwo mogli jego oceniać i za sprawą też rozgłośni, który jesteśmy. Za to bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi i ojcom i wszystkim, którzy przykładają to swoje serce przede wszystkim i to ogromne zaangażowanie, że może być radio, telewizja, Trwam, Radio Maryja, nasz dziennik i te wszystkie media, które są tym katolickim głosem w polskim domu. I to jest też i zadanie, aby wpływać na przyszłego prezydenta, aby miał świadomość, że jest grupa ludzi, która go wspiera, solidaryzuje się z nim, ale też i oczekuje odważnych, zdecydowanych działań, bo Polska potrzebuje odważnych prezydentów. To musi być. Ufam, że będzie Andrzej Duda prezydentem. Prezydent na miarę czasu, który dyktuje historia. Prezydent odważnych decyzji, zmian, które towarzyszyć będą oczywiście zmianom w polskim rządzie. Bo tak jak trafnie zauważa jeden z ekspertów, pan dr Żółkowski w swoim wywiadzie, co miałem okazję niedawno czytać, zwycięstwo Andrzeja Dudy otworzy przełom, sądzę, na polskiej scenie politycznej i da wyraźne zwycięstwo obozowi prawicy, który został zbudowany z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości, tych środowisk politycznych, które tu dzisiaj są też w studiu, czyli Solidarnej Polski, Prawicy Rzeczypospolitej Polski razem. Możemy mieć wyraźną większość i być może nowego koalicjanta, jeśli przełoży się w jakimś sensie też wynik tych wyborów prezydenckich na reprezentację sejmową. Myślę tu o środowisku pana Pawła Kukiza. Więc jest szansa na trwałą władzę i taką, która dokona owego przełomu, ale oczywiście my musimy być wiarygodni, musimy być uczciwi w tym, co robimy, musimy być bardzo konsekwentni. W pierwszej kolejności ci, którzy pełnią najważniejsze funkcje, czyli prezydent, od prezydenta Rzeczypospolitej zaczynając, bo ludzie są bardzo wrażliwi na nieszczerość, na te podwójne standardy, do których przyzwyczaiła w cudzysłowie oczywiście nas Platforma Obywatelska i jej rządy. Musimy się pięknie różnić, ale pięknie w tym tego słowa znaczeniu, że my powinniśmy świadczyć pięknie o takich szlachetnych postawach ludzi władzy, a nie tylko nastawionych na interesowność i załatwianie jakichś prywatnych spraw kosztem dobra publicznego, co jest na porządku dziennym i codziennością rządów PO-PSL. No, to będzie też czas próby i wielkie wyzwanie, ale nim to się stanie, musimy my wszyscy zdać egzamin jako wyborcy. My też i ci siedzący tu w studio też będę przecież uczestniczył w tych wyborach i namawiam wszystkich swoich znajomych, bliskich, by na te wybory poszli. Więc gorąco Państwa zachęcam, zróbcie to samo, dajcie z siebie wszystko, bo naprawdę to jest ten moment. To jest ten moment historii, który jest przed nami postawiony i od nas będzie zależało, czego wykorzystamy, byśmy nie żałowali, kiedy przyjdzie moment ogłaszania wyników. A mam nadzieję, że wszyscy będziemy radośni, a potem oczywiście też i tu na falach anteny Radia Maryja w rozmowie z Państwem warto by zawsze przypominać te zobowiązania i te wartości, które zobowiązywaliśmy się realizować, przyjmując odpowiedzialność za Polskę.
Kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, witam pana ministra Ziobro, witam panią Beatę Kempę, witam pana Kalenskiego. Mówi Andrzej Stanosza-Wróblewskiego. Proszę państwa, przysłuchuję się państwa wypowiedziom i nie ulega wątpliwości, że w Polsce potrzebna jest zmiana. I powiedzmy sobie to szczerze i otwarcie. 5 lat prezydentury pana Bronisława Komorowskiego to są stracone lata do Polski, dla Polski. I oczywiście w obecnej chwili pan Andrzej Duda jest jedynym kandydatem tak zwanej wielkiej prawicy. Mam jedną prośbę wielką, jeśli kiedykolwiek, znaczy jeśli w tych wyborach pan Andrzej Duda wygra. Oczywiście są oczekiwania bardzo duże społeczeństwa. Wiadomo, że prezydent może wychodzić z pewnymi inicjatywami ustawodawczymi, ale z drugiej strony aż tak dużo nie może. Ale wierzę w jedno, że jeśli nastąpi ta zmiana, Pan Andrzej Duda, znając te problemy Polski, zwróci na wiele, wiele, wiele szereg sytuacji w Polsce uwagę. A mianowicie, zacznijmy od pierwszej rzeczy. Choćby to, co pani Beata przed chwilą powiedziała, te sondaże. Pani Beato, bardzo mi się podobała wypowiedź pani dr Hanny Karp niedawno w Radio Maria w Aktualnościach. Manipulacja trwa. I oczywiście zgadzam się z tym, że na początku, kiedy podawano w sondażach, na samym początku kampanii wyborczej prezydenckiej, że pan prezydent Komorowski ma 70% poparcia, a pan Andrzej Duda i inni mniej. Była to manipulacja. Wiemy, kto stoi na czele CBOS-u. To są ludzie mianowani przez ekipę rządzącą. I ja myślę, że przyjdzie taki moment w Polsce i może doczekamy się takich rozwiązań, jakie wprowadził premier Orban, że wreszcie na miesiąc lub półtora miesiąca czy 3 tygodnie przed wyborami nastąpi cisza. I wtedy nie będzie żadnego popłochu, tylko wszyscy startujący w wyborach będą liczyli na własne siły, na własne możliwości. Bo to jest olbrzymia manipulacja. Proszę sobie wyobrazić, dzisiaj oglądam niedużo telewizji. Cały czas jest pan Bronisław Komorowski, zaplecze i tak dalej, i tak dalej. Jest to smutne. Już nie powiem o tych kandydatach, którzy startowali. Ich się w ogóle nad nie pokazywało. Słuszna była uwaga pana Jacka Wilka, który startował z Kongresu Nowej Prawicy, powiedział do pani redaktor, bodajże Tadli czy któreś, proszę panią, trzeba przedstawić było kandydatów wszystkich na początku kampanii prezydenckiej, w środku i na końcu, tak żeby społeczeństwo mogło się zapoznać ze wszystkimi kandydatami. A niestety manipulacja jest olbrzymia. Co chciałem jeszcze powiedzieć? Chciałem to powiedzieć, że oczywiście oczekiwania społeczne są bardzo duże i jeśli pan Andrzej Duda wygra, to musi wziąć pod uwagę wszystko. I smutne jest to, że rząd i pan prezydent, choćby dzisiaj, nie zareagował na to, co się stało na Ukrainie. Pan prezydent Poroszenko podpisał ustawę nobilitującą ludzi z UPA. Jest to bardzo smutne, przykre. Nikt nie wydał oświadczenia. Ja mam nadzieję, że PiS jako największa partia obecnie na prawicy wyda oświadczenie, że się z tym nie zgadza. No nie może być, proszę państwa, taki... Jesteśmy oczywiście w trakcie kampanii końcowej, ale nie możemy na to przymykać oczu. To jest smutne i bardzo tragiczne. To jest tak na marginesie tego, co się dzieje. Bo politycy, czy nawet przywódcy opozycji powinni na to reagować. Ja wierzę głęboko, że pan Andrzej Duda, będąc prezydentem, poprowadzi zupełnie inną politykę naszą. Nie może być Polska poniżana, nie mogą być ludzie w Polsce poniżani. A ci, którzy chcą na pana Komorowskiego dać głos, to niech sobie tylko wezmą, przypomną, co pan Bronisław Komorowski zrobił. Jakie ustawy antyspołeczne, antyludzkie w Polsce podpisywał, nie licząc się z nikim i z niczym. Tak się nie rozmawia, nawet z opozycją, nawet ze społeczeństwem. To są antypolskie ustawy. No dzisiaj jest w jego obronie stanął pan Balcerowicz i wiele innych osób, jak pan Kwaśniewski. Daj Boże, że pociągnął pana Komorowskiego w dół. Pan Balcerowicz, profesor Balcerowicz, niech sobie przypomni, co zrobił z profesorem Zaksem i z panem Lewandowskim i z panem Tuskiem. Gdzie Polskę ustawili? Jesteśmy po prostu w ruinie. Jeśli tego większość społeczeństwa nie zrozumie, no to my na to wpływu nie mamy. Ale wierzę, że część społeczeństwa, która myśli rozsądnie i spokojnie, dokona wyboru jednego. Nie ma Polska innej alternatywy, ta myśląca trzeźwo. W tych wyborach 24 maja ma wygrać pan Andrzej Duda. Jeśli nie, to będzie to po prostu porażka dla całej Polski.
Dziękuję panie Andrzeju, pozdrawiam z panem Bogiem. Bardzo proszę pani poseł Beata Kempa.
Rzeczywiście zwycięstwo 24 maja będzie wielkim, pierwszym, potężnym powiewem w żagle odnowy. I to jest prawda. Ta odnowa i potrzeba tej odnowy wybrzmiewa niemalże wszędzie, we wszystkich rozmowach z państwem i też tutaj te telefony pokazują, że to jest, reformy są bardzo potrzebne. Otóż, drogi panie, słusznie, ja też odnoszę takie wrażenie, że ostatnio pan prezydent Komorowski jest bardzo mocno, w naszym języku takim politycznym mówi, pompowany w mediach. Ale ja proponuję po prostu na chwilę się wyciszyć, wyłączyć telewizory i włączyć myślenie. włączyć myślenie. Przez pryzmat też proponuję i własnej rzeczywiście kieszeni. Nawiązuję tutaj jeszcze do poprzedniego telefonu naszej słuchaczki z Warszawy bodajże, o ile dobrze pamiętam. Żeby tego typu reformy się stały, żeby ten poziom płac, który jest rzeczywiście dzisiaj bardzo niski, żeby ten poziom wyrównywać. Wyrównywać w górę, droga pani, nie w dół, w górę. Mówię tutaj o tych najniższych płacach, czyli kwestia dotycząca podniesienia tej płacy minimalnej i to naprawdę na ile się tylko da. To jest kwestia rzeczywiście umów i przede wszystkim też tych umów śmieciowych. No są wszystkie te elementy, o których mówiliśmy w naszym programie w telewizji. To jest potrzeba po pierwsze mądrego prezydenta, który te ustawy, jeśli będzie parlament, który je przeprowadzi, podpisze. To jest ważny element. Wciąż pamiętajmy, że to jest system naczyń połączonych, ale też będą potrzebne nam wielka mobilizacja i wielki wysiłek na jesieni, kiedy będą wybory parlamentarne, bo będzie musiał być parlament, który będzie miał wolę takie ustawy przeprowadzić i naturalnym zapleczem dla pana doktora Andrzeja Dudy będzie obóz Zjednoczonej Prawicy, który wygra. I naprawdę mocno w to wierzę, że ten wysiłek pójdziemy, tak jak to się mówi w naszej polityce, za strzałem. Ale dzisiaj, żeby to się stało, warto porozmawiać i rozmawiać ze wszystkimi o Polsce, o jej przyszłości. Ja zapraszam na takie spotkanie, rozmowy o Polsce. Wcześniej, przed tym spotkaniem będziemy na wolnym powietrzu popierać pana Andrzeja Dudę. Na przykład do Oleśnicy. W Oleśnicy wygrało Prawo i Sprawiedliwość, rządzi miastem, rządzi powiatem również, mimo iż jest tam wszędzie, można powiedzieć, bardzo dużo Platformy Obywatelskiej. Jest to miasto przepiękne, powtarzam, powiat położony.
Pani poseł, jednym zdaniem
o 19 tego... zapraszam na ulicę Reja i będziemy też popierać, a potem będziemy rozmawiać o Polsce.
Jutro, tak?
To jest w poniedziałek. Będzie obecny i pan burmistrz, i pan starosta, i radni, i przewodniczący rad, i radni sejmikowi, i poseł tego, Prawa i Sprawiedliwości, pan Babiarz.
Jednym zdaniem o tym, co mówił też przed chwileczką pan Andrzej, a mianowicie, że prezydent niewiele może.
Może. Mówiliśmy o tym przecież w naszym programie w telewizji Trwam. O, może być takim podstawowym orężu, jakim jest inicjatywa ustawodawcza. No jeśli będzie umiał skupić, a będzie umiał pan doktor Andrzej Duda skupić wokół siebie bardzo dobrych ekspertów, będzie miał do tego narzędzia i możliwości. Ale jest też programy, które są i ustawy, które już są, być może że będą jeszcze wymagały jakiejś modyfikacji, oceny skutków regulacji, czyli dostosowania do wymogów na moment składania.
Czyli ogólnie mówiąc, 5 minut roboty. Nie jest prawdą, że prezydent nic nie ma.
Nieprawda. Inicjatywa ustawodawcza, on może zalewać takimi inicjatywami ustawodawczymi polski parlament. Jeśli zauważa, że jest potrzeba do jakiegoś obszaru do uregulowania, może korzystać z tego, co przydaje mu polska konstytucja i inne ustawy, czyli inicjatywa ustawodawcza.
Jeszcze pan doktor Krzysztof Kawęcki.
Myślę, Państwa, że taką wartością znaczącą, która się uwidoczniła w trakcie tych wyborów, jest pojawienie się tego, co bym nazwał duchem takiego republikanizmu, duchem obywatelskości. On się wyraża w tym, że nie tylko widzimy zagrożenia, nie tylko utyskujemy, ale podejmujemy własne działania. No, myślę tutaj głównie o ruchu kontroli wyborów. Dawno nie było takiego oddolnego obywatelskiego, takiej obywatelskiej inicjatywy i myślę, że to musimy też podkreślić i podziękować i naprawdę wyrazić duży szacunek wobec tych tysięcy właśnie Polaków, którzy włożyli ogromną pracę w trakcie tej pierwszej tury wyborów i którzy będą i 24 maja i będą również jeszcze lepiej, mam nadzieję, zorganizowani w trakcie wyborów parlamentarnych. To jest naprawdę wielka wartość i wielki szacunek dla tych ludzi, dla ich inicjatywy. I to jest coś naprawdę ważnego. Ale również, myślę, ten duch republikanizmu widocznił się w niektórych takich wypowiedziach Andrzeja Dudy. Myślę tutaj na przykład wypowiedzi w tym wieczorze powyborczym, kiedy z szacunkiem odniósł się do wszystkich kandydatów, którzy wystartowali, bo taka jest istota tej republikańskiej demokracji, że każdy ma prawo zaangażować się w sprawy publicznie, prezentować swoje racje. To jest troszeczkę nowe spojrzenie niż może czasem byliśmy świadkami tego wcześniej. A przede wszystkim z szacunkiem odniósł się, myślę, że to jest rzeczywisty szacunek, a nie tylko jakieś koniunkturalne podejście, do wyborców po prostu, którzy oddali swój głos w pierwszej turze, bo tak uważali, że trzeba poprzeć innych kandydatów. Natomiast teraz rzeczywiście trzeba poprzeć kandydata właściwego, bo państwa głosujemy nie tylko na poszczególne osoby, ale również miejmy na uwadze, że wybieramy konkretny obóz polityczny, który stoi za tym kandydatem, w tym przypadku za Andrzejem
Dudą. Obóz polityczny to konkretny też programy światopoglądowe.
Tak, programy światopoglądowe i wtedy nawet...
Kolejny telefon.
Więc nie ulegajmy tylko tym sondażowo medialnym.
Prosimy Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże. Witam wszystkich w studiu. Szanowni Państwo...
Kto do nas telefonuje?
Dobrze. Moje imię Grzegorz, ja dzwonię ze Szczecina. Szanowni Państwo, ja jestem... Do tej pory głosowałem za panem Kukizem. W tej chwili jestem skłonny przekazać głos na pana Dudę. Ale z rozmów te, które słyszałem w radio... Są pewne, można powiedzieć, błędy. Ja bym proponował, żeby pan Duda bardziej skierował się do ludzi. To znaczy, przede wszystkim, żeby podjąć taką inicjatywę jak nic o nas bez nas. To znaczy więcej referendum w sprawach ważnych. Żebyśmy my jako wyborcy pana Dudy mieli jakiś wpływ na to wszystko, bo on sam tego wszystkiego i tak nie udźwignie. Jak będziemy my mieli na to jakiś wpływ, będziemy mogli wyrazić swoją opinię na taki czy inny temat, wydaje mi się, że będzie on miał również łatwiej. W kwestii również tutaj słuchałem państwa wypowiedzi na temat podnoszenia płacy minimalnej. Szanowni Państwo, nie jest to chyba dobre rozwiązanie. Ja wiem, że ludziom trzeba dać pieniążki, ludziom, którzy pracują ciężko, niejednokrotnie ciężko pracują, ale proponowałbym również przemyśleć temat obciążeń pracodawców, ponieważ podniesienie płacy minimalnej wiąże się również z podniesieniem stawki ZUS-u, która jest naprawdę niebotyczna. I w tym momencie, jeżeli my podniesiemy płacę minimalną, proszę mi wierzyć, wzrośnie koszt tej pracy. W związku z tym pracodawcy będą zwalniali ludzi, będą przychodzili na umowy śmieciowe po to, żeby te koszty jednak ograniczyć, bo ZUS jest potężnym obciążeniem. W efekcie końcowym pracodawca płaci około 70-75% wszystkich obciążeń, więc to jest bardzo ciężko, a wydaje mi się, że pan Duda jako prezydent mógłby w tej materii cokolwiek więcej zrobić, bo tak jak mówię, nie damy rady. My jako pracodawcy, ja jestem również pracodawcą, też zatrudniam ludzi, jeżeli podniesiemy płacę minimalną, nie będzie mnie stać na to, żeby opłacać ZUS-u za pracownika i innych rzeczy i po prostu będę zmuszony tych ludzi zwalniać. Nie wiem, czy jest to mądre, czy jest to dobre. To było na tyle w tym temacie.
Dziękuję panie Grzegorzu.
Życzę dobrej nocy.
Wzajemnie dobrej nocy i dobrej niedzieli, która już za niedługo.
Nic o nas bez nas. Pięknie pan to ujął i pięknie pan to powiedział, bo do tej pory byliśmy przyzwyczajeni przez władzę do tego, że nie było dialogu. Nie było dialogu, ten dialog, jak wiemy, ustał. Takie decyzje, o których tutaj powiedziałam, a które też były wynikiem porozumienia podpisanego przez Andrzeja Dudę, kandydata na prezydenta ze związkami zawodowymi, ale te kwestie wymagają bardzo dokładnego też przedyskutowania, bo koszty pracy, tu się z panem absolutnie zgodzę, koszty pracy w naszym kraju są bardzo wysokimi kosztami i stąd i też kwestia owej konkurencyjności, owych obciążeń, owej wydolności tego, że później trzeba podejmować takie, a nie inne decyzje w stosunku do swoich pracowników, są bardzo trudne. Nic się na pewno nie stanie na zasadzie totalnego zaskoczenia, ponieważ myślę, że już pokazaliśmy niejednokrotnie, że wiele kwestii, które potem przeradzały się w projekty ustaw, były po prostu konsultowane i będą konsultowane. I to jak gdyby chcę tutaj powiedzieć. A to, że ludzie młodzi uciekają za granicę dlatego, że nie mogą tutaj po pierwsze podjąć pracy, to jest też ważny element. Nad tym musimy się tutaj bardzo dokładnie zastanowić. A po drugie, jeśli już nawet tą pracę podejmą i coś się takiego stanie, bo najczęściej mówią, że nie mogą podjąć, bo na przykład nie mają znajomości. Często tak się mówi, tak? Więc u nas ciągle jeszcze te pokutują te wszystkie takie bardzo patologiczne zjawiska. No to jeśli ją podejmą, to podejmą za taką kwotę, że nie są w stanie ani sobie zapewnić dachu nad głową, jeśli to jest w innej miejscowości, a już tym bardziej utrzymać rodzinę. Więc to jest szeroki temat do absolutnej dyskusji, ale jedno jest pewne. Dzisiaj na ten temat nie chce się dyskutować. Dzisiaj pozostaje to na takim poziomie, na jakim jest. I nikt nie podejmuje, władza nie podejmuje z Polakami i z przedsiębiorcami na ten temat, moim zdaniem. Przynajmniej ja tego nie słyszę, żeby taką dyskusję podjęła. A co do przedsiębiorców, to chcę przypomnieć panu, że przecież ostatnio mieliśmy do czynienia z pismem, nie pomnę, jak się nazywa ten minister, czy wiceminister finansów, do urzędów skarbowych, jak mają traktować, jak mają prowadzić kontrolę, prawda? Ja zrozumiałam, że ta kontrola ma być prowadzona do skutku, aż coś znajdą. No proszę bardzo, więc zamiast iść w kierunku, w jaki sposób premiować na przykład tych przedsiębiorców, którzy uczciwie zatrudniają, prawda? I ponoszą te obciążenia i bardzo poważnie traktują swoich pracowników, a tym samym państwo, w jaki sposób iść w kierunku takim, żeby tą przedsiębiorczość docenić i jeszcze pobudzić i rozwinąć, a nie w kierunku owych obciążeń. A podobno byli tacy przyjaźni przedsiębiorcom, więc na to chcę też zwrócić uwagę. I ostatnia rzecz, którą pan podniósł, absolutnie bardzo ważna, bo wiem, że też jest ważna dla tych z państwa, którzy poparli pana Pawła Kukiza. To jest kwestia dotycząca referendów w sprawach różnych. Ja chcę panu powiedzieć, że leży projekt ustawy w polskim parlamencie autorstwa i Solidarnej Polski, ale też wiem, że są rozwiązania, które były przedkładane przez Prawo i Sprawiedliwość. Mianowicie, aby jeżeli Polacy wypowiedzą się w referendum, przepraszam, złożą podpisy pod wnioskiem o referendum, prawda, w określonej ilości, nie jest to jakaś wysoka bariera, tutaj możemy dyskutować. My podaliśmy bodajże, o ile sobie przypominam, 10%, to wtedy Sejm nie może takiego referendum odrzucić. Nie może, powtarzam jeszcze raz, przemielić głosów tych ludzi przez niszczarkę. I ten projekt leży, taka była też nasza wola. I to jest ten punkt styczności, on był kilka lat wcześniej złożony, punkt styczności z tym, o czym mówi pan Paweł Kukiz i cały obóz, który pana Pawła popiera. Ale też tych elementów styczności jest dużo więcej.
Generalnie dziękujemy za ten taki mądry głos prawicowy, ja bym powiedział.
Dokładnie.
Kolejny, no niestety już ostatni telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca Benedykta i szanownych gości. Mówi Anna z Wielkopolski. Chciałam właśnie powiedzieć, może skromnie się wyrażę, ale uważam, że jeżeli jest tam, leży na sercu dobro naszej ojczyzny, to myślę, że wszyscy Polacy, może będę mało oryginalna, ale nie będę się tutaj odnosić do żadnych liczb ani cyfr, ale powiem tak, jeżeli nam, obywatelom i mieszkańcom Polski, którzy czują w sercu bicie i nasze, i Maryi, zdecydują i oddadzą głos na Andrzeja Dudę. No to mój głos.
Dziękujemy pani Anno za ten głos.
Te proste głosy są najlepsze. Tak. Ja myślę, że takie najbardziej chwytające za serce, bo my nie chcemy już władzy sytych, tak naprawdę, tak? Bo niech wreszcie będzie władza dla tych, którzy chcą tych zmian, chcą, żeby w Polsce było lepiej, chcą, żeby ich dzieci zostały w Polsce i tutaj realizowały, budowały swoje marzenia. Myślę, pani Aniu, że to jest właśnie ten głos, za który dziękujemy.
Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. To słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, które były myślą przewodnią koncertu charytatywnego, koncertu wdzięczności, za obecność telewizji Trwam na cyfrowym multipleksie, wdzięczności wyrażonej każdemu, kto w tę obronę się zaangażował. Niestety nie znaleźliśmy miejsca wówczas na Placu Zamkowym. Obecna władza skutecznie nam to uniemożliwiała czterokrotnie. Znaleźliśmy miejsce wówczas w gościnnej parafii Najświętszego Serca Maryi w Warszawie, Grochowie, w diecezji warszawsko-praskiej, ale też to temat dzisiejszych rozmów. Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Uczestnikami tych rozmów Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prezes Solidarnej Polski, poseł Beata Kempa, również Solidarnej Polski, i dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Nawiązujemy do tych słów kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako mąż stanu, jako człowiek Kościoła, mimo władzy, która była tak przeciwna Kościołowi, przeciwna naszemu państwu, przeprowadził naród zwycięsko i przeprowadził naród w całej pamięci tożsamości naszej kultury, tradycji chrześcijańskiej. Dziś też o tę pamięć i o tę tożsamość upominamy się. Jednocześnie wiemy, że przed nami ostatni odcinek tej batalii o prezydenturę dla Andrzeja Dudy bądź dla Bronisława Komorowskiego. Ostatni odcinek, w którym mówi się, że w debatach tych telewizyjnych, zarówno niedzielnej, jak i czwartkowej, Polacy będą mogli po tych debatach zdecydować. Dlatego dziś tak często pytaliśmy właśnie o tę pamięć, o czym należy pamiętać i co było dyskredytujące ostatnie lata prezydentury, jak również samą postać Bronisława Komorowskiego w tej przestrzeni politycznej, dyskwalifikującej jego osobę. Nie ma możliwości zadawania pytań podczas debaty telewizyjnej kandydatom, ale można je tak puścić w eter. Tym bardziej, że mieliśmy nadzieję, że również na antenie telewizji Trwam, Radia Maryja, będzie debata obydwu kandydatów. Sztab wyborczy Andrzeja Dudy, jak również on sam, odpowiedzieli pozytywnie. Sztab wyborczy Bronisława Komorowskiego nie odpowiedział pisemnie, chociaż sam obecny prezydent odpowiedział negatywnie przez media. Więc jakby prawem takim wynikającym z tego, że porozumiewamy się przez media, pytania od państwa, po jednym pytaniu do Andrzeja Dudy i po jednym pytaniu do Andrzeja Komorowskiego na debatę, powiedzmy taką medialną, telewizyjną. Rozpocznijmy od pytań do Andrzeja, do obecnego prezydenta, dajmy mu pierwszeństwo, Bronisława Komorowskiego. Pan minister.
O, to zaskoczył mnie ojciec. Pytanie, to jest najwyższa sztuka dialogu z drugim człowiekiem, to jest skuteczne zadawanie pytań. No ale to jest takie raczej pytanie retoryczne, więc może nawiążę do jednej z kwestii, którą dzisiaj to poruszałem. Symbolicznej, ale jeżeli chodzi o kształtowanie tożsamości, świadomości narodu polskiego i odpowiedzialności przed historią, niezwykle ważną. Mianowicie, czy pan prezydent wycofa się swojego oskarżenia, nieprawdziwego oskarżenia wobec polskiego narodu, że jest narodem sprawców w zakresie zakłady Żydów w okresie II wojny światowej? Myślę, że od historyka, od polskiego prezydenta można by oczekiwać w tej sprawie jasnej deklaracji naprawy ciężkiego błędu, jakim było pismo, list, jaki wysłał w swoim czasie na uroczystości związane z Jedwabnem.
Pytanie do Bronisława Komorowskiego. Pani
też mnie zaskoczył ojciec, ale dobrze, jesteśmy politykami, to musimy odpowiadać na zaskoczenia błyskawicznie. Ja powiem szczerze, nie będę głosować na Bronisława Komorowskiego, będę głosować na doktora Andrzeja Dudę, bo dla mnie podsumowanie jest oczywiste 5 lat tej prezydentury. Zresztą obserwowałam je to z bliska, ale dobrze, jeżeli ojciec tutaj absolutnie tutaj poddaje się woli naszego ojca prowadzącego. Otóż ja zadam proste pytanie. Panie prezydencie, czy nie czuje się już, aby pan zmęczony tym rządzeniem? Czy nie powinien pan sobie trochę odpocząć? Mimo wszystko myślę, że te problemy wszystkie pana przerosły, że do końca nie chce pan ich poznać, szczególnie jeśli idzie o ludzi młodych. No i pytanie podstawowe. Dlaczego pan nie przyszedł do telewizji Trwam na debatę? Dlaczego nie chciał pan podyskutować z ludźmi na antenie, którzy pewnie zadawaliby może i niewygodne, ale przede wszystkim kluczowe dla ich być może interesów życiowych pytania? A być może byłoby tak, ja sobie na przykład tak też wyobrażałam tą debatę, że bardzo inteligentni młodzi ludzie z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, być może oni by mieli również serię pytań do pana jako ci, którzy stoją na starcie własnych karier.
Pani poseł, ojcowie prowadzący jako księża katolicy też mielibyśmy wiele pytań.
Ach, to nie wątpię, dziękuję, ale przede wszystkim jak znam księży, oddalibyście głos ludowi.
Dziękuję za wspomnienie studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, którzy mamy nadzieję wyrosną na elitę.
Myślę, że świetnie by przygotowali
dziennikarską
tą
i polityczną i też w innych dziedzinach, w których studiują na naszej uczelni. Pytanie do Bronisława Komorowskiego, doktor Krzysztof Kawęcki.
Ja bym spytał po prostu pana prezydenta Komorowskiego, jakie racje kierowały nim w głosowaniu przeciwko rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych, a także pytanie, bo w sumie to była jego podwładna służbowa, czyli pani wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej, pani Jadwiga Zakrzewska, która znalazła się wśród 5 osób z Platformy Obywatelskiej, które głosowały, była wiceministrem Obrony Narodowej, przeciwko ustanowieniu 1 marca Dniem Żołnierzy Wyklętych. Natomiast
Za chwileczkę te pytanie. Później, natomiast tak? Jeżeli by pan Bronisław Komorowski jako prezydent odpowiadał na to pytanie i odpowiadał zgodnie z prawdą, można byłoby wydłużyć czas tej odpowiedzi na konkretne szczegóły związane z tą działalnością w WSI i tak dalej. Okazuje się, i tu przepraszam, poprawię informację, którą podałem nieprawdziwie, a mianowicie nie czterokrotnie, ale pięciokrotnie odmawiano organizatorom tego koncertu charytatywnego, koncertu wdzięczności organizowanego w dniu 3 maja na Placu Zamkowym miejsca, by ten koncert mógł się odbyć. No i pan doktor Krzysztof Kawęcki rozpoczął jakby kolej pytań do Andrzeja Dudy.
Pytanie o wizję polityki historycznej i przede wszystkim o koncepcję obrony i tworzenia dobrego wizerunku, dobrego obrazu Polski w świecie. I jedno zdanie, jeśli mogę w tym kontekście zaprosić jutro w niedzielę 17 maja w Warszawie w 114. rocznicę urodzin Witolda Pileckiego z inicjatywy Stowarzyszenia Koliber odbędzie się w Warszawie marsz rotmistrza Pileckiego, który wyruszy o godzinie 16 po mszy świętej spod archikatedry świętego Jana na Starym Mieście.
To przywilej zaproszenia. Pani poseł już wykorzystała, pan doktor Krzysztof Kawęcki. Jeszcze zobaczymy, na co zaprosi nas pan Zbigniew Ziobro.
Wykorzystałam Oleśnicę o 19:00 na ulicy Reja.
W poniedziałek,
tak. Zapraszamy serdecznie. Będziemy gotowi na odpowiedzi na pytania o Polsce, o Polską przyszłość.
Pytania
do
Andrzeja Dudy.
Pytanie do Andrzeja Dudy. No cóż, znam program bardzo dobrze, ale mnie się bardzo spodobała inicjatywa, jedna z tych ostatnich inicjatyw, mianowicie na ulicy Pięknej jest to biuro porad prawnych. Otwarcie tego biura, które pomaga prowadzić pan europoseł Wojciechowski. Myślę, że to jest świetna inicjatywa. Tam jak w Soczewce skupiają się wszystkie problemy, szczególnie te związane z wymiarem sprawiedliwości, bo to jakby wybrzmiało przynajmniej z przekazów, które słyszałam. mocno wierzę w, właśnie w to, że Andrzej utrzyma to w Pałacu Prezydenckim, że będzie można zwrócić się z każdą sprawą do pana prezydenta, nawet z tą, która czasami nam się wydaje niemożliwa, ale przede wszystkim ta pierwsza inicjatywa pokazała to, że ten głos będzie wysłuchany, nawet jeśli będzie niemożliwy do załatwienia z różnych na początku przyczyn czy barier, ale będzie wysłuchany i to jest, myślę, ten szacunek. Czy dalej tak będzie w Pałacu? Mam nadzieję, że tak.
I prosimy pan minister Zbigniew Ziobro.
Czy jako prezydent zechce korzystać z niektórych doświadczeń, na przykład premiera Orbana, który w sposób skuteczny udowodnił możliwość obrony interesów Węgrów w stosunku do wielkich korporacji, typu banki, hipermarkety, i czy te rozwiązania z równą konsekwencją będzie gotów wprowadzać w Polsce? I czy, tak jak mówi, będzie rzeczywiście prezydentem dialogu, co nawiązuje do pytania, które pan ze Szczecina był uprzejmy zadać, konsultując swoje posunięcia dotykające interesów różnych grup społecznych, w tym przedsiębiorców, właśnie z przedstawicielami tychże przedsiębiorców, którzy najlepiej znają swoje własne problemy, najlepiej potrafią wyartykułować i wskazać konkretne postulaty zmiany, które mogą ułatwić im działalność dla dobra ich przedsięwzięć, ale też i dla dobra całej Polski, bo przecież to dobro wspólnie, razem tworzymy. No i jeżeli mam gdzieś zaprosić państwa, żeby tutaj nie odróżniać się od moich współtowarzyszy dzisiejszego spotkania, to chciałbym gorąco jeszcze raz zaprosić państwa, każdego z was, z dowodem osobistym, przyszłą niedzielę na wybory, byście porwali też tam swoich przedstawicieli rodzin, przyjaciół i przez te ostatnie dni namawiali, kogo się da, że warto postawić na dobrą zmianę w Polsce. Doktor Andrzej Duda oznacza szansę na dobrą zmianę w Polsce. Później będziemy musieli go mobilizować, pomagać, wspierać. Mam nadzieję, że będzie korzystał z szerokiego zaplecza obozu prawicy, to też można by, pewnie bym go spytał, ale najważniejsze, by był godnym prezydentem Rzeczpospolitej i gwarantował dobrą zmianę w Polsce. Więc zapraszam wszystkich państwa. Jeszcze chyba specjalnie zapraszać nie mogę. Bądźmy aktywni do przyszłej niedzieli i zwyciężmy.
I pamiętajmy o tych dowodach. Naprawdę bardzo prosimy. No i oczywiście Korpus Ochrony tutaj wyborów to ważne, bo był taki przypadek, muszę ojcu powiedzieć, to nam mówił też pan poseł Edward Siarka, gdzie w jednym z lokali po podzieleniu głosów na kupeczki, prawda, tak zwane, dotyczące poszczególnych kandydatów, na kupce jednego z kandydatów wewnątrz znalazły się głosy na innego kandydata, byłyby zaliczone na tego jednego. To warto, żeby ci, którzy są w lokalach wyborczych, jeszcze raz poprosili o sprawdzenie i przeliczenie.
O Panu Bogu najbardziej kocham tak Polskę. Jest. Dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie niedokończonej, za przyjęcie zaproszenia. Jednego, czego powinniśmy sobie życzyć po całych tych rozmowach, spróbuję zawrzeć to w jednym zdaniu. Głosujmy na kogoś, kto przywróci szacunek do urzędu prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a taką szansę mamy 24 maja 2015 roku. Dziękuję i też rozpoczęliśmy te rozmowy od świętego Andrzeja Boboli. Na zakończenie modlitwy różańcowej, codziennie ta modlitwa różańcowa o 20.20 na antenie Radia Maryja i Telewizji trwa w naszej kaplicy Zawierzenia. Od dziś rozpoczęła się nowenna do Ducha Świętego o odbudowę naszej ojczyzny w intencji wyborów prezydenckich za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, też świętego Jana Pawła II, który, pamiętamy, w 79 roku uroczystość zesłania Ducha Świętego, podobnie jak w tym roku te wybory, wołał o odnowę oblicza naszej polskiej ziemi. Jeszcze raz gorąco dziękuję.
Ojcze, jeszcze mamy 23.38 świętego Andrzeja Boboli, urodziny i imieniny Andrzeja Dudy. Andrzeju, siły, mocy, alleluja i do przodu.
I do roboty. I do roboty.
My w Polskę, a ty będziesz dbał o Polskę.
Bardzo gorąco dziękuję.